Poczekaj. Jedziecie sobie 250 na godzinę, on dojeżdża do ciebie, styka się z tobą i pcha cię?
Tak, i pcha mnie na prostej. I on wykorzystuje tunel aerodynamiczny.
Czyli może jechać szybciej niż ty?
Tak, on może jechać szybciej niż ja, dlatego obydwoje jedziemy szybciej. I ta trzecia osoba nie była w stanie nas wyprzedzić. I dlatego my zaczęliśmy przyspieszać, on był z tą samą prędkością i obydwoje wyszliśmy na tym lepiej. Mdleję się czasem. Ja miałem sytuację w kartingu, że zemdlałem, koziołkowałem, ale w ten sposób, że jakby bokiem, więc robiłem takie gwiazdy. Przód, tył, przód, tył.
To fart, że się tak obróciłeś, nie?
No na boku i tak 6 razy w powietrzu podobno zrobiłem i spadłem. I zemdlałem, obudziłem się na trawie. Najgorzej, jeżeli auto się nie rozsypie. Jeżeli auto się tam zacznie na przykład dachować, rozbije się, polecą wszystkie części, to zazwyczaj z takich wypadków kierowcy wychodzą bez żadnych urazów.
Czyli tak jak się wałkują,
tak, tak.
Wychodzą z tego?
Tak, tak, normalnie bez żadnych urazów są w stanie wyścig jechać na następny dzień.
Odważni
kierowcy. Nawet przy 300 na godzinę, nie? A jak przy 200 ktoś uderzy w bandę, wygląda, że się nic nie stało, kierowca na przykład nie wychodzi.
Kacper Sztuka, cześć.
Cześć.
Zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Jestem kierowcą wyścigowym, aktualnie ścigam się w Formule 4 i moim celem jest zejście do Formuły 1.
Mhm. I wcześniej rozmawialiśmy o Ostrawie i pokazach NATO i samolotach, że się interesujesz. Czyli w Ostrawie są pokazy NATO, czyli przylatują tam wszystkie te takie myśliwce typu F-22, F-16, F-15?
Tak, dokładnie. I F-35 nawet było ostatnio.
Było F-35. Mhm. Ja byłem w Berlinie na jakimś airshow, teraz nie pamiętam jak się nazywa to airshow, ale też było F-35, robi wrażenie na maksa.
No.
Taki design, taka idealna po prostu linia, doskonałe są te samoloty.
No piękne, zawsze się tak patrzy na, z podziwem, nie? A jeszcze nie zobaczyłem tego startu pionowego, to jest też kolejne marzenie, żeby to zobaczyć.
W Berlinie też nie latały, one latały w tej Ostrawie?
Latały.
Okay.
To był pokaz, takie 2 dni.
To jesteś dalej ode mnie, ja jeszcze nie widziałem latających, ale ostatnio byłem u mojej mamy gdzieś pod Łodzią i widziałem F-22, bo one teraz podobno są w Polsce. Więc to też byłem zdziwiony.
Super.
Siedzę sobie i zaraz nad ziemią leci F-22 i widzisz go, bo to jest taki specyficzny kształt, nie?
Tak, tak.
No, to jest mega maszyna.
Nie, ale jak dźwięki, później się te alarmy włączają w samochodach, nie? Jak przelecą. Super to jest. A jeszcze dodali ostatnio te tam jakieś wystrzały z czołgów i tym podobne, więc fajnie zrobione. Polecam.
To ja muszę się tam przejechać. Ja nie wiedziałem, że taki wypas. To jest coś, co trzeba samemu słyszeć, nie? Ten dźwięk odrzutowca, jak przelatuje nad tobą, to jest po prostu takie niesamowite. To...
Na nagraniu się nie zobaczy, nie?
Nie zobaczy. No, na nagraniu słychać tylko tak, że głośnik tak telepie, ale nie da się tego odczuć. Jak siedzisz tam i to aż wszystko się trzęsie. Tak...
No, to jest super.
No, to jest, ja to uwielbiam po prostu.
Nie, za to Top Guny, tak jak mówiłem, na pamięć obydwa. No. Bardzo się cieszyłem, że ta druga część.
No, jest dobra, chociaż ten początek jest trochę dziwny z tym.
No wiadomo, druga część zawsze jest taka, szczególnie jak ile to tam, 30 lat później, czy...
Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ile później, ale...
No, ale długo, więc wiadomo, nie będzie tak dobre jak pierwsze, ale i tak.
Ale nie podobało mi się to, że on leciał niby 10 machów i przeżył to później jeszcze, rozpadł się w powietrzu.
Wiadomo, zawsze trzeba coś podkręcić w tych nowszych filmach, ale... Mm-hmm. Tak.
Maverick jest mega kozakiem, więc jakby miał nie przeżyć, nie? Dobra, słyszałem fajną twoją historię o tym, jak zaczynałeś, bo zaczynałeś z tego, co wiem, jak miałeś 4 lata.
Tak, dokładnie.
Więc to też jest takie dosyć nietypowe, mało sportowców. Jeśli ty się nazywasz sportowcem, czy to się nie nazywa sport?
Tak, ja się nazywam sportowcem, jak szachiści się nazywają sportowcami, to ja też.
Szachiści się nazywają sportowcami?
Tak, słyszałem.
Tego nie wiedziałem, dobra. Czyli mało sportowców zaczyna jak w wieku 4 lat. Zazdro w ogóle, bo to jest wielkie szczęście, żeby coś takiego zrobić i znaleźć coś, co chcesz robić przez dużą część swojego życia przynajmniej, bo nie wiem, czy chcesz robić to do końca i też nie wiem, czy można robić to do końca, szczerze mówiąc.
No tak naprawdę do 40 myślę, że można jeździć na spokojnie na poziomie Formuły 1.
Aha.
Jeżeli chodzi o takie długodystansowe wyścigi, no to myślę, że nawet dłużej 45. W rajdach to już w ogóle można jeździć do 60 nawet, myślę, na wysokim poziomie. No a później zostaje albo założenie swojego zespołu, albo gdzieś tam trenowanie innych zawodników, więc myślę, że całe życie można z tym powiązać.
No to jeśli udałoby ci się zrobić tak, że zaczynasz jak masz 4 lata i ciągniesz to przez całe życie, to po prostu doskonały strzał, co?
Nie, no super, to jest marzenie.
Mm. Co, jak to się stało, że zacząłeś jeździć, jak masz 4 lata? Bo to jest już dosyć skomplikowane dla mnie do zrozumienia.
No przede wszystkim myślę, że tata, ingerencja taty, który był kierowcą rajdowym, więc od zawsze gdzieś tam się patrzyłem na rajdy. Dodatkowo do tego doszła, co jest dosyć śmieszne, bajka, auta, także Zygzaka oglądałem podobno parę razy dziennie, byłem w stanie oglądać. Także myślę, że też to mnie trochę zaraziło. No i tata, który mnie wziął na go-karty. Jeszcze z siostrą byłem na torze kartingowym, także jakaś też rywalizacja mała. Pojechaliśmy na tor halowy. Tam pierwsze kółka w ogóle na początku się bałem i dlatego jeździłem ze zgaszonym silnikiem.
Za liną właśnie.
Tak,
za liną. To było
za liną.
Dla mnie niesamowite.
Tak,
no.
Tak, także tata ciągnął mnie za liną, ale później siostra wsiadła do go-karta. I ona powiedziała, że nie, ona od razu silnik chce włączyć i jechać. Mówię, nie, dobra, ja też jadę, też mi włączajcie silnik. I po pierwszych jazdach od razu się spodobało. Później pojechaliśmy na tor, ale już otwarty, także nie na hali. Tata też miał swojego go-karta, więc gdzieś tam, pamiętam, że raz mnie wiózł nawet, ze sobą mi tam mówił, podpowiadał, jak jechać.
Aha.
Siostra później w pewnym momencie odpadła. Bo gdzieś tam jakiś strach do jazdy miała. No ale no myślę, że to przez tatę głównie.
Plus ty pewnie miałeś taki jakiś gen do rywalizacji, że chciałeś wygrywać, nie?
No myślę, że od początku raczej. Też tata mój jest taki, że no, do rywalizacji jest pierwszy, więc myślę, że po nim odziedziczyłem.
Tak, jak mi opowiadałeś o tych prędkościach zaraz przed podcastem, to tak bym się domyślił właśnie, że to jest taki właśnie gen rywalizacyjny. Tak, pamiętasz to wszystko dobrze, jak miałeś 4 lata?
Dokładnie nie, wiadomo. Mam teraz prawie 17 już, więc 13 lat temu, więc no wiadomo, nie pamiętam. Pamiętam jakieś tam pewne sceny z myślę, że takie najważniejsze dla mnie, gdzie tam wsiadałem do go-karta, pierwsze kółka na tym otwartym torze właśnie, jakieś tam nagrania, zdjęcia i te wspomnienia wracają. Ale myślę, że takie pierwsze wspomnienia, że pamiętam dokładnie, co się działo, no to gdzieś tam, kiedy w Czechach jeździłem już profesjonalnie bardziej. Takie początki, no to wiadomo, gdzieś tam z opowieści bardziej znam.
Powiedz jeszcze ludziom, którego ty jesteś rocznika, bo ja jak przeczytałem, który ty jesteś rocznik, to dla osoby tyle, jak ja mam, ja mam teraz 30, to jak słyszę, ile masz lat, to jest okej. Ale jak później widzę rocznik, w którym się urodziłeś, to myślę, coś tutaj nie gra. To jest 2006, nie?
Tak, 2006, jak Kubica wygrywał.
2006 rok. No, ja jeszcze pamiętam ostatnio, że byłem zaskoczony, że poznaję jakichś ludzi, którzy się urodzili w 2000. Teraz 2006, to byłem zaskoczony naprawdę.
Już z 2001 roku jeździ w Formule 1, będzie jeździł Oscar Piastri. Także już, no już wchodzi ta generacja 2000 i ponad.
Nieźle. Czyli w takim razie zacząłeś od go-kartów i z tego, co słyszałem, to od razu się zacząłeś ścigać.
Tak, znaczy to wyglądało tak, że jak miałem 4 lata, to jeździłem gdzieś tam treningowo i z tatą, tak jak mówiłem. Też jeszcze był mój kolega Tymek Łaczyk, tak naprawdę od początku, który też jeździ aktualnie w Formule 4. Jeździł, bo to już miniony sezon. Także jedynych dwóch Polaków, którzy jeździli w Formule 4 w tym roku. I zaczynaliśmy właśnie od 4 roku życia. W ogóle śmieszna historia, bo znamy się ze szpitala. Urodziliśmy się w ten sam szpital i się minęliśmy w wejściu. Gdzieś tam się nasi ojcowie znali z rajdów też. Także no od urodzenia tak naprawdę się znamy.
Wow, to jest ciekawy zbieg okoliczności, co?
No nieźle, nieźle. I teraz się widujemy często na treningach razem, więc no nieźle to poszło. Chwila, jakie było pytanie?
Nie, spoko, w ogóle się nie przejmuj, to jest normalne. Ja też czasami gubię wątek, no, więc zawsze jak ktoś zgubi wątek, to ja się cieszę, bo myślę sobie, dobra. To nie tylko ja gubię wątek, więc jest luzik. Pytałem cię o to, jak zacząłeś startować
w
go-kartach na początku.
Tak, czyli jak miałem 4 lata, tak jak mówiłem, trenowałem i jak miałem 5 lat, to dopiero zacząłem jeździć to się nazywało pokazy w Polsce. To były już normalne wyścigi, ale nazywane jako pokazy, to nie były żadne mistrzostwa. Jechałem bodajże 3 wyścigi w Polsce.
Gdzie to się robi?
Na torach kartingowych, na przykład w Zielonej Górze albo w Gostyniu, już to nie działa, ale no na torach takich, no myślę, że gdzieś tam na halówkami, czy tam, no go-kartami z wypożyczalni też tam można jeździć, może część osób zna. Ale później przeniosłem się do Czech, przez to, że mieszkałam tak naprawdę 10 kilometrów od granicy, więc dużo łatwiej było logistycznie to wszystko zrobić, dlatego gdzieś tam od 5-6 roku życia już jeździłem w Czechach.
Lepsza tam jest cena, ta wyścigowa, niż w Polsce?
Wtedy myślę, że dla takich dzieci w wieku 5-8 lat myślę, że było tam jednak trochę lepszy poziom tam był w Czechach. Ale no w Polsce od zawsze było paru szybkich zawodników co najmniej w każdej serii. Także później ci, którzy jeździli od tego 5-6 roku życia, zawsze gdzieś się znajdowali później we Włoszech ze mną na tym samym poziomie.
Czyli to już wtedy widziałeś jakichś wstępnie dobrych zawodników, którzy rzeczywiście później dalej poszli?
Wtedy jeszcze nie było wiadomo. Mhm. Na przykład ja, przyznam się, że zaczynałem od końca stawki w wieku 5 lat. Jeszcze moja siostra jeździła wtedy też w zawodach, więc ona nawet była czasami szybsza ode mnie. No także wiadomo, początki są trudne, ale myślę, że później dopiero, że na początku jest pokazane jakby kto jakby na ile stanie się z odwagą do tego podejść i jakby pojechać szybko. No wiadomo, w wieku 5 lat to nie ma mowy o jakimś tam logicznym podejściu do jazdy, więc myślę, że to jest taka zabawa na początku.
Ale już wykazujesz jakieś takie cechy charakteru.
Tak, to na pewno. Mhm. Cechy charakteru na pewno, ale później jakby ta praca i jakby to, czy chce się to robić faktycznie, czy to jest pasja, decydują o tym, czy idzie się na wyższy poziom. I paru zawodników, z którymi się ścigałem na początku, właśnie spotkałem później we Włoszech no, na Mistrzostwach Europy czy tam świata.
Co w takim razie, jak masz 5 lat ścigać się, czy jak wy... Ja jakiś czas temu byłem na gokartach i to mnie zastanawia, jak myślałem sobie o tym, co ty robisz. Poszedłem pierwszy raz na gokarty i ścigałem się, ale z ludźmi. I to jak ścigałem się z ludźmi, to była dla mnie super zabawa, bo mogłem ich wyprzedzać, więc to była super zabawa. A później poszedłem i jeździłem sam na tym samym torze i samemu to jest nuda, bo jak nie masz kogo wyprzedzać. U ciebie też tak jest?
W kartingu myślę, że tak. Ja mam też tor jakoś 15 minut od domu kartingowy, na którym będą w ogóle Mistrzostwa Europy w kartingu. Jedna z czterech rund, więc no naprawdę duże wyróżnienie dla tego toru. I jeżdżę tam tak naprawdę od 5 lat, gdzie przy tym, jak jeździłem w kartingu, no to naprawdę dużo czasu tam spędzałem. No i faktycznie w pewnym momencie ta jazda stanie się taka monotonna. Wiadomo, ja tam jako profesjonalny zawodnik mogę pracować nad ustawieniami i technikę jazdy jakoś zawsze jakieś małe błędy naprawiać. No ale w pewnym momencie no, stało się to. Myślę, że takie monotonne i poniekąd nudne. Ale właśnie myślę, że to jest ten moment, który wyróżnia tych dobrych sportowców od słabszych, że w tym momencie właśnie są w stanie się przekonać do tego, żeby to dalej robić i jakby jest się świadomym tego, że to zaprocentuje w przyszłości. No i faktycznie jak już później przychodzi do wyścigu i ta praca popłaca i jest się w stanie walczyć o podia i wygrane, no to jest naprawdę duża nagroda.
Czyli ty dalej chodzisz na te tory kartingowe?
Tak, znaczy... Powiem tak, jak jeździłem w kartingu, to jeździłem bardzo dużo. Po szkole byłem w stanie 3 razy w tygodniu nawet być na torze, po parę godzin do wieczora, nawet jak było tam listopad, grudzień, później od stycznia, lutego już byłem w stanie zaczynać. Także było mega zimno. Pamiętam, że kiedyś to w ogóle we Włoszech jeździliśmy, jak było 1 stopień i deszcz. Na początku toru nawet był przykryty śniegiem czasami i tak jeździliśmy, że także ręce były fioletowe, nie?
Już mówisz o Włoszech już.
Mówię o Włoszech, ale no też byłem w wieku 8-9 lat.
To chyba mega niebezpieczne jeździć z takimi prędkościami po takim torze.
Znaczy tor tak naprawdę nie ma dużej różnicy pomiędzy 1 stopniem a 15 w deszczu, jak mamy 4, ale... Jeżeli chodzi o pogodę, no to jedyne, co było takie nieprzyjemne bardzo, no to, że wiadomo, zimno było, a przy 120 km na godzinę przy namokniętym kombinezonie i rękawiczkach, no to nie było zbyt przyjemne. W pewnym momencie kupiliśmy takie na motocykl nagrzewane rękawiczki. To było fajne.
Takie grube.
Tak. I one były tam elektryczne, grzanie miały. Także to było fajne. No ale no, te przedsezonowe testy zawsze były nieprzyjemne.
Mówisz, że miałeś rzeczywiście fioletowe łapy po tym?
Tak. Każdy tam miał, jak ściągał rękawiczki, smarznięte ręce.
To dziwne, że od razu wam nie powiedzieli, żebyście założyli jakieś inne rękawice, co?
No w ogóle to my wpadliśmy, wiadomo, Polacy to jeździli Włosi od, nie wiem, 15 lat tam, tak? Mm-hmm. I wszyscy smarznięte ręce i wiadomo, przyszli Polacy i dopiero my to wymyśliliśmy, żeby takie rękawiczki kupić. Także tak, no ale no, nie było to zbyt przyjemne dla mnie na pewno. A później z drugiej strony robili tak, że bo organizator Formuły 4 włoskiej i kartingu w USK jest ten sam. I robili tak, że...
Kartingu w USK, czyli to jest jakaś
włoska? W USK to jest taki... Bo Mistrzostwa Europy są cztery rundy Mistrzostw Europy w danym roku i jedne Mistrzostwa Świata. Także to było tylko 5 rund dla kierowców. Także jest taka seria w USK, World Series Karting. Które i te wyścigi odbywają się we Włoszech głównie i tam przyjeżdżają właśnie kierowcy, no, którzy później są mistrzami świata, mistrzami Europy i tak naprawdę cały sezon tam spędzamy. No i też przez to, że ten sam organizator ma włoską Formułę 4. Także oni starali się zrobić testy przedsezonowe, zanim się zaczną testy Formuły 4. Mhm. Także jak było mega zimno, żeby Formuła 4 miała trochę później. Później robili wyścigi gdzieś tam po testach Formuły 4 i było wtedy, nie, przepraszam, wyścigi Formuły 4 były zaraz po testach, a większość wyścigów kartingowych odbywało się w przerwie wakacyjnej Formuły 4. Także było no, przejście z tak naprawdę jednego stopnia z deszczem do 40 ponad stopni czasami w lato. Co było z drugiej strony, nie wiem, które gorsze, nie? Ale no, obydwa nie były przyjemne, dlatego żeby, no po to, żeby tam Formuła 4 miała trochę lepiej ten kalendarz ułożony. No wiadomo, ja teraz w Formule 4 jestem, więc mi to nie przeszkadza za bardzo. No ale myślę, że też ci organizatorzy nie postawili się nigdy w sytuacji tych dzieci szczególnie, które tam jeżdżą, no i myślę, że można by to było trochę inaczej zrobić, no ale to już dla mnie przeszłość.
Wszyscy zawodnicy zaczynają od jeżdżenia na gokartach?
Nie wszyscy, nie 100%, ale myślę, że 99% kierowców tak. Ci kierowcy, którzy się ze mną ścigają, którzy ścigają gdzieś tam w pierwszej 20, załóżmy, no to wszyscy są z kartingu. Niektórzy już prowadzeni od kartingu w Akademii, na przykład Ferrari, czyli zespołu Formuły 1, już od kartingu samego. No, karting może się wydawać, że to nie jest zbyt profesjonalny sport, ale jest w stanie kosztować 500 000 euro sezon w gokartach dla 14-latka, jeżeli się pojedzie. No jeden zawodnik z Australii, z którym się ścigam, James Wharton, który jest też w Akademii Ferrari, jechał 47 wyścigów w roku, także 5 tygodni miał przerwy w całym roku. No i to kosztuje no, takie pieniądze już później.
To oni już na tym etapie mają jakichś takich grubych sponsorów, którzy za to płacą?
Akurat ten, o którym mówiłem, nie, to jest prywatne pieniądze.
Z bogatej rodziny jakiej?
Tak, tak. No, większość kierowców tam jest z bogatych rodzin, bo w takiej sytuacji, jakiej ja się znajduję, gdzie nie jestem z bogatej rodziny, a kosztuje to coraz więcej. Na razie są setki tysięcy euro, za niedługo będą miliony euro. No to są bardzo duże problemy i nie ukrywam, że no to przeszkadza trochę w mojej karierze. To, że jakby nie ma środków na starty w wyższej kategorii.
Sorry, że ci się wbiję, chcę cię zapytać, bo odnośnie tego mówiłeś coś w wywiadzie. Powiedziałeś, że to, że jesteś w Polsce, trochę utrudnia pracę ze sponsorami i z finansami. I domyślam się, że to chodzi o to, że w Polsce mamy złotówkę, więc w przeliczeniu na zagraniczne pieniądze to jest po prostu mniej.
Poniekąd też, tak, ale bardziej mi chodziło o to, że jakby w Polsce nie ma takiej kultury wspierania młodych zawodników i nikt nie chce jakby zaryzykować jakichkolwiek pieniędzy swoich, żeby popchnąć tego zawodnika i później wziąć z tego 10 razy więcej, kiedy ten zawodnik będzie jeździł w Formule 1, bo to jest naprawdę na poziomie Formuły 4, okej, nie ma dużych zysków. Jest w stanie może, nie wiem, kierowca odrobić połowę tego, co sponsor da, ale już jak się wchodzi do Formuły 3, która jeździ na weekendzie przy Formule 1, myślę, że spokojnie jest w stanie kierowca rozpromować w dobry sposób firmę, że przyniesie to realne zyski. Także no, wiadomo, kosztuje to już ponad 1 000 000 euro, ale jeżeli zbierze się grupa sponsorów, wiadomo, nie chodzi o to, żeby położyć cały koszt sezonu na jednym sponsorze, ale chodzi o to, żeby no każde pieniądze się dla nas liczą tak naprawdę. Nawet założyliśmy Patronite'a.
Widziałem.
Tak, na którym zbieramy pieniądze. No wiadomo, każda pomoc się dla nas liczy, każda złotówka w aktualnej sytuacji. I jeżeli chcę jakby pociągnąć to dalej, a chcemy bardzo wszyscy, i ja, i tata, i też zespół, no to potrzebujemy tych środków i myślę, że jakby z taką pomocą, bo jest dużo ludzi, którzy chcą mi pomóc, którzy gdzieś tam próbują rozpromować w social mediach, czy wspierają mnie na Patronite, także za to jestem bardzo wdzięczny. Mega duże wsparcie mam, no ale brakuje tego takiego, tych paru dużych sponsorów, którzy by byli w stanie zasponsorować sezon.
Twój ojciec w takim razie ma taką pracę startupowca, który szuka inwestorów.
Tak, dokładnie. No, mój tata ma pracę na dwa etaty. Jedno to jest szukanie dla mnie sponsorów. No, większość czasu spędza teraz aktualnie na tym, żeby szukać tych środków, gdzieś umawiać jakieś spotkania, czy też próbuje mnie rozpromować. Także no, mega dużo tata dla mnie robi naprawdę. Ostatnie dwa sezony no, przepracował mega dużo. Ja tak samo wkładam w to tyle, ile mogę. Treningi i na symulatorze, i siłowe. Też później praca na torze i jakby staramy się wszystko dopiąć zawsze. No ale tak jak mówię, jest ciężko przy tym budżecie, jaki mamy.
No domyślam się, zwłaszcza startując z Polski, no to dla każdej firmy, jak oni w ogóle słyszą pewnie takie kwoty w euro, to już ciekawy jestem, czy lepiej by było im proponować pieniądze, jakieś miliony złotych, czy lepiej 1 milion euro. Jestem ciekawy, co by lepiej na nich działało.
Na mnie, jak mam myśleć, ja bym wolał w euro usłyszeć, bo jak się czasami to na złotówki przejczy przy obecnych kursach, no to nie, niezbyt ciekawie.
I nie zapowiada się, żeby było lepiej.
Nie zapowiada się.
Czy są w takim razie jakieś plusy tego, że jesteś z Polski? No bo teraz jeśli mamy problem z tym finansowaniem, to domyślam się, że traktujemy to jako minus. A czy są jakieś plusy, które zauważasz?
Tak, dużym plusem jest to, że mieliśmy jednego kierowcę w Formule 1 i odbieram obecną sytuację tak, że jest bardzo duże ciśnienie na to, żebyśmy mieli kolejnego kierowcę w Formule 1.
Ze strony państwa?
Ze strony kibiców, myślę, i ludzi, którzy oglądają tam gdzieś Formułę 1. Też dużo osób myślę, że przez Drive to Survive z Netflixa zaczęło oglądać Formułę.
Czekaj, to jest jakiś serial?
Tak, Drive to Survive, popularny serial.
Nie znam. Szukałem filmu o Formule 1, czyli...
Jak ci się podobał Top Gun, to myślę, że też ci się może spodobać.
No
trochę podkręcone to tam jest, ale no to już...
Czyli jest dobre, nie jest jakieś przesadzone super?
Znaczy troszkę jest w pewnym momencie.
Ale myślę, to filmy ale... są... Top Gun też jest przesadzony.
No Top Gun tak. Ale też ja się w 100% nie znam na samolotach, więc... Ale tutaj mogę powiedzieć, że lekko przesadzone, ale fajne dla takich, myślę, że dla osób, które się nie znają na tym sporcie. Ale wracając, to myślę, że jakby teraz społeczeństwo chce mieć kierowcę z Polski w Formule 1. Myślę, że jest taki niedosyt po Robercie, gdzie przez wypadek, wiadomo, krążyły plotki, że Ferrari miał jechać w sezonie, między sezonami gdzieś tam miał ten wypadek. Także myślę, że jest duży niedosyt w tej kwestii i myślę, że jest parcie na kierowcę następnego z Polski w Formule 1.
I chciałbyś wypełnić tą lukę. Czyli to jest taka okazja, biorąc pod uwagę to, że jesteś z Polski. Myślisz, że możesz się wpasować w tą potrzebę?
Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że mamy, nie mówię tu tylko o mnie, ale myślę, że mamy paru zdolnych kierowców w Polsce, którzy kiedy dostaniemy dobre finansowanie, któryś z nas na pewno będzie jeździł w Formule 1, ale do tego są potrzebne środki i jest potrzebne pewne ryzyko i ta kultura właśnie wspierania młodych kierowców, bo jeżeli będą firmy wspierać kierowców w kartingu i później zderzają się właśnie z tym budżetem ponad 1 milion euro, to po co robić to już wcześniej? Po co wspierać tych kierowców w kartingu, jeżeli później i tak nie można im zapewnić Formuły 3 czy 2? Więc no myślę, że trzeba w pewnym momencie będzie zaryzykować.
Chciałbym od siebie pogratulować twojemu ojcu, bo zebrać takie pieniądze to nie jest łatwo. Ludzie na firmy mają problem z zebrać takie pieniądze. A teraz jeśli ty jesteś sportowcem i wszystko się opiera tak właściwie na twoich umiejętnościach, to czy tobie się będzie chciało jeździć, bo to też ci się może odechcieć zawsze. Więc no, to jest ryzykowna gra i to, że twój ojciec jest w stanie zebrać tyle kasy, to jest naprawdę szacunek.
Myślę, że to jest mocno powiązane z tym, że mój tata jeździł kiedyś w redach i pasjonuje się tym sportem. to jest prawdziwy pasjonat. Jest zawsze przy mnie. Niektórzy ojcowie, tak naprawdę większość ojców nie jeździ z synami na zawody, czy tam na testy. Mój tata jest zawsze na każdym wyścigu, na każdym treningu jest ze mną. Także no myślę, że wynika to z tego, że jakby on bardzo lubi ten sport i no naprawdę wykłada takie pieniądze na to swoje prywatne tak samo, że no też go podziwiam za to. Jak on sam mówi, że jakby ktoś z zewnątrz to usłyszał, to by wysłał go do psychiatryka, że co on w ogóle robi, że ile można pieniędzy na sport przeznaczyć, no ale taki jest już mój tata i jestem wdzięczny za to.
Czy kojarzysz Łukasza Czepielę z Red Bulla? To jest polski pilot akrobacyjny.
Kojarzę Karola Czepiela.
Łukasz Czepiela on się nazywa.
Karola Czepiela kojarzę z kartingu. Łukasza Czepiela. On miał odcinki, on nie ma odcinków takich, gdzie zadaje pytania, na które trzeba błędnie odpowiedzieć, to on, dobra, to wiem, który.
Zrobiłem z nim podcast, jeden z moich pierwszych, jeśli chcesz, mówisz o chorych pieniądzach, które się wydaje na sport, przesłuchaj sobie tego, bo ten gość ma naprawdę dużo do powiedzenia i myślę, że latanie na samolocie akrobacyjnym jest dużo droższe niż... Tego nie jestem pewien, ale chociaż prawie jestem pewien. I on to rzeczywiście zrobił i doszedł do... Został mistrzem świata w lataniu samolotami akrobacyjnymi, które są turbo drogie i słyszałem o tym, że to się w ogóle nie opłaca poza tymi dziwnymi zawodami. Także no to jest... Pod tym względem właśnie mi opowiadał, że ludzie, którzy latają, ludzie, którzy pracują w motorowych sportach, to są chorzy ludzie.
Tak. No, psychopaci.
Tak, że to się nie trzyma się żadnych...
Tak, no bo to jest jakby, wydaje się na to, tak jak mówię, 500 000 euro na przykład na sezon w kartingu, no który, no go-kart malutki, jeżdżą tym 14-latkowie, jest się w stanie wydać ponad 2 miliony złotych na to, żeby jeździło dziecko w kartingu, no to powiedzmy sobie jeszcze, że trzeba mieć coś nierówno.
Na co idą głównie te pieniądze? To jest podróże, jakieś akomodacje, benzyna?
Tak naprawdę, jak mam być szczery, na tym poziomie podróży i hoteli w ogóle się nie wlicza w budżet, no bo to jest...
Aha, czyli taki, to jest dodatkowy budżet.
To jest taki malutki procent tego, bo mamy no większość, tak naprawdę te budżety, o których mówię, to są wszystko budżety wymagane z zespołu. Także zespół bierze to na przygotowanie auta, na zatrudnienie ludzi, na transport wszystkich, czy tego karda, czy auta wyścigowego na tor. No i wiadomo, prowizje. Dochodzi do tego taki element, że im wyższy jest poziom, tym jakby coraz więcej jest osób, które chcą jechać w zespole, szczególnie w dobrym zespole. I jakby dostaje właściciel zespołu telefon od 15 kierowców, i wszyscy z nich mają te 500 000 euro i teraz wybiera z nich 8 szybkich, którzy są mniej więcej na równym poziomie, no i teraz dźwiga cenę, kto ile może dać. W niektórych zespołach wiadomo, nie we wszystkich, no ale jest, tak jak mówię, no dużo więcej kierowców chce jechać niż jest miejsc, dlatego no ceny mogą iść, tak naprawdę nie ma limitu górnego.
Wow, to jest... Specyficzny sport, bo nie do końca jest tak, że możesz wypracować sobie coś tylko swoją ciężką pracą, co? Możesz być najlepszym z kierowcą, ale jeśli nie będziesz miał finansowania, to i tak nie pójdziesz do góry.
No dokładnie, no to jest ból tego sportu. Dla mnie to jest no, piękny sport. Myślę, że dużo osób, które to oglądają, też to potwierdzi. No ale pieniądze potrzebne do tego, żeby jeździć i ścigać się na wysokim poziomie, no to jest naprawdę mega dużo i no i tak jak mówię, no sport dla psychopatów.
No ty to ja myślę, że jesteś półbolidem. Nie jesteś człowiekiem, tylko półbolidem. Jeśli zacząłeś się ścigać, jak miałeś 4 lata, to jesteś tak zżyty z tym i jest to tak wbudowane w ciebie, że no już pewnie w pewnym sensie myślisz o życiu i już zawsze mając z tyłu, zawsze mając na uwadze to, że jesteś kierowcą. Już nie myślisz jak taka normalna osoba, tylko jako sportowiec, który zawsze musi mieć wszystko przygotowane pod swoje starty.
Tak, znaczy jak ja gadam z jakimkolwiek kolegą, czy z kimkolwiek o jakichś planach na przyszłość, który na przykład nie wie, że ja się ścigam, no to wiadomo, najpierw jest przedstawiony plan A, kompletnie jakby to, na co jestem zafiksowany, czyli wyścigi, Formuła 1. I to jest jakby plan A totalnie. I no jedyne, o czym myślę, to tak naprawdę jakaś sytuacja, gdzie nie byłbym w stanie jeździć, jakiś wypadek czy inna sytuacja, przez którą nie mógłbym jeździć. No i wtedy jakby musiałaby nastąpić zmiana planów, no ale ja jestem w tym momencie mega zafiksowany na Formułę 1, no i to jest, tak jak mówię, już nie moje marzenie, tylko mój cel. Mhm. No ale wiadomo, to o czym mówiłem i o czym tak często wspominam, no te środki, których jest potrzebnych bardzo dużo, no jest ciężko je zapewnić, także no wiadomo, ja jako sportowiec bardzo chcę tam być, jest to mój cel, no ale do tego musi się złożyć dużo elementów. Mhm.
Dlatego ci odsyłam też do Łukasza Czepieli, bo on opowiadał właśnie o swojej drodze i on z tego, co mi powiedział, to on to chyba wszystko sam finansował. Oczywiście powiedział, że tyle, co pożyczył od ludzi, to...
Znam temat pożyczenia, żeby gdzieś pojechać po tym sezonie.
Tak, on powiedział, że nigdy tego nie podliczał też, więc myślę, że...
Nie, lepiej zawsze mówimy, jak ktoś się pyta, ile tak mojego taty się pyta, ile ten to wydałeś? Nie liczę, nie? Bo przecież to on by sam pojechał, nie? Do psychiatryka, jakby to usłyszał.
Tak, to jest, jakbym dokładnie słyszał właśnie. Pamiętam, że mi dokładnie o tym opowiadał Łukasz. Może mógłbyś z nim o tym pogadać. Może być.
Ja bym się nie przeleciał, tak jak mówiłem o samolocie, ja bym się nie przeleciał z nim, więc bardzo chętnie wpadnę.
Pozadawałby ci pytanka? No,
o, tak.
No, to musi być te przeciążenia, to... No właśnie, tym bardziej jak ty jesteś wkręcony w samoloty, no to jest, byłby idealny kontakt dla ciebie. Jakiego rodzaju to są sponsorzy w takim razie? Bo żeby wyłożyć takie pieniądze, to muszą być większe firmy.
No myślę, że Orlenu nie muszę nikomu przedstawiać. Mhm. No jest to największy sponsor sportów motorowych. No i rajdy, i wyścigi sponsoruje tak samo Roberta teraz. Mhm. Także oni mają, myślę, że największy wkład w Polsce w motorsport. Naprawdę wspierają bardzo dużo zawodników i też dzięki nim rozwija się ten sport i idzie w dobrym kierunku. Aktualnie jestem na etapie rozmów z Orlenem.
Czyli jeszcze tego nie dopiliście?
Nie, znaczy ja nie byłem sponsorowany przez Orlen nigdy i jesteśmy aktualnie na etapie jakichś tam rozmów. Jeżeli chodzi o innych sponsorów, no to tak naprawdę myślę, że firmy państwowe w większości są w stanie zasponsorować ten sport, no bo tak jak mówiłem, mega duże pieniądze, także no spółki państwowe myślę, że jak najbardziej. Też Lotto sponsoruje KGHM.
Pirelli, z tego co widziałem, jakieś takie...
Pirelli jest sponsorem serii u nas.
Czyli bezpośrednio z wami nie pracuje.
No ciężko będzie, bo Pirelli, wiadomo, jeździmy na Pirelli, więc już niejako jest to sponsor serii. No także firmy państwowe przede wszystkim, jeżeli nie chodzi poza Polską, no to oleje napędowe, Ravenol.
I Shell chyba coś takiego
Shell
jest?
Shell też, tak. BP gdzieś tam się pojawiało.
Marlboro też widziałem, ale
Marlboro, nie. Tak, ale to jest kolejna historia, gdzie w Formule 1 zakazali używać jakichkolwiek alkoholi i papierosów jako sponsorów. Teraz jest to pokazane jako jakiś tam Heineken 00 na przykład.
Czyli także dalej w ten
sposób. Tak, w ten sposób. Albo na przykład, to ciekawa historia jest, bo Marlboro miało logo. Był to taki, z tego co pamiętam, prostokąt z jakimiś takimi paskami i w środku niego był napis Marlboro. Mhm. I Marlboro długo sponsorowało Ferrari i kiedy zakazali sponsoringu, to Ferrari po prostu zrobiło dokładnie ten sam prostokąt, te same paski, tylko bez napisu Marlboro. I dalej był to jakiś tam sponsoring.
No bo to jest coś, co ja kojarzę. Jak myślę sobie o Formule 1, to myślę sobie o bolidzie z reklamą Marlboro.
No dokładnie. Mhm. No to jest taki popularny obrazek Ferrari z Marlboro.
I jak dojeżdżają do mety, to widzę tam reklamy Rolexa. To są dwie rzeczy, które kojarzę.
Tak, tak. No Rolex tak samo sponsoruje. No właśnie takie firmy jak Rolex. Ale wracając do papierosów i alkoholu w wyścigach, to jest ciekawa kwestia w rajdach polskich, gdzie tak naprawdę na przełomie gdzieś tam lat 2000, z tego co pamiętam, zakazali tego samego w Polsce, tak jak Formule 1. I gdzieś na tym etapie skończyły się takie mocne polskie rajdy, gdzie jeździło WRC w Polsce, czyli ta najwyższa klasa rajdów. Ja przepraszam, jeżeli się gdzieś pomylę, bo jeżeli ktoś się zna na rajdach, bo ja nie jestem, jestem od wyścigów, nie od rajdów. Mhm. Także ja tylko z opowieści gdzieś tam taty wiem, co się tam działo. I mój tata jeździł jako jeden z pięciu kierowców w tej klasie WRC w Polsce. No i gdzieś później przestała Polska emitować rajdy w telewizji państwowej, z tego co wiem. I doszło do tego właśnie obcięcie tych sponsorów, tych wyrobów tytoniowych i alkoholu. Także gdzieś tam się te rajdy skończyły wtedy, no i myślę, że też to był taki już, zaczynał się lekki upadek motorsportu w Polsce.
To jest taki dylemat trochę moralny. Z jednej strony chcę powiedzieć, że ja się w sumie zgadzam z tą decyzją, żeby nie promować alkoholu i papierosów, ale z drugiej strony ty jako sportowiec myślisz, kurde, no ale...
Kawka.
Może się zgadzam, ale jednak przydałoby się pieniądze na jeżdżenie, nie?
Tak, no jakby z mojej perspektywy, no to nie ma dla mnie znaczenia, co ja mam na aucie. Ważne, żebym jeździł. Ale no zgadzam się, że sponsoring przez takie firmy jak Marlboro. No. Kawa.
Spokojnie.
Sponsoring przez właśnie takie firmy, no nie jest wskazane, myślę, że w żadnym sporcie. No ale gdzie u nas wymaga to takich pieniędzy, no to myślę, że już każde pieniądze by się przydały, szczególnie z mojej perspektywy.
Możesz coś zdradzić z tego, jak wyglądają rozmowy z takim Orlenem?
Tak naprawdę z każdym sponsorem wygląda to podobnie w Polsce. Jak mam tak powiedzieć generalnie, to wygląda to tak, od tej złej strony może zacznę najpierw, wygląda to tak zazwyczaj, że przychodzi się, rozmawia się fajnie, okej, przedstawi się propozycję, później się mówi ceny, no i już jest trochę gorsza rozmowa, wiadomo jak się usłyszy cenę, no i zazwyczaj się kończy to tak, że okej, fajnie, że jedzicie, powodzenia, super, będziemy kibicować, ale na ten moment nie jesteśmy w stanie wam pomóc. Zazwyczaj pada stwierdzenie, że jest ciężka sytuacja w gospodarce, w państwie. No tak jest, nie mówię, że nie, ale myślę, że w jakimkolwiek momencie działania firmy się przyjdzie, to zawsze będzie ciężka sytuacja.
Zawsze jest jakiś problem, no.
Tak, no i myślę, że też jakby aktualnie mamy paru kierowców, którzy są w stanie faktycznie dojść do Formuły 1 i to nie działa tak, że można odłożyć to na ten sponsoring na przykład za 3 lata, zacząć sponsorować, bo wtedy już tych kierowców nie będzie. I też coraz więcej kierowców nie będzie się decydowało na to, żeby iść w ten sport, jeżeli będą widzieć, z jakimi problemami się zmagają kierowcy w późniejszych etapach. Także no myślę, że tak jak mówiłem o tym już wcześniej, trzeba w pewnym momencie zaryzykować mimo ciężkiej sytuacji politycznej i gospodarczej. I no, z niektórymi sponsorami w ten sposób się właśnie rozmawia. A z drugiej strony niektórzy sponsorzy, głównie moi... Ci, którzy są na moim aucie, jest taka firma Tenutado na moim aucie. To jest ciekawa historia, bo mój tata podszedł do właściciela firmy i się go pyta, czy ma kontakt do jakichś dużych firm w Polsce, żeby można było z nimi porozmawiać o sponsoringu. A właściciel Tenutado powiedział, że no, ja tam mam jakieś kontakty, ale wiecie co, ja wam pomogę, a kontakty wam dam swoją drogą, nie? I tak w ogóle tak jakby to było normalne, nie? Że ja wam pomogę, a jakieś tam kontakty wam dam. I właśnie to też jest poniekąd motywacja taka dla mnie, że są jeszcze tacy ludzie w Polsce, którzy z serca są w stanie pomóc.
Czym oni się zajmują?
Wagony głównie.
Produkują wagony?
Znaczy, wagony szerzej trochę. Nie jestem pewien dokładnie, nie chcę pomylić dokładnie działalności, ale generalnie wagony.
Dobra, no nie musisz mówić, nie musisz się znać na wszystkim. Absolutnie. Czyli nie robicie żadnych, nad tym się zastanawiam, czy te rozmowy z tymi firmami wyglądają tak jak pitch startupowy, że jesteście z nami inwestorzy, przychodzicie, pokazujecie prezentację, mówicie, że tutaj zarobimy tyle za 4 lata, czy to tak nie wygląda, po prostu rozmawiacie face to face?
Znaczy, wygląda to tak, że w pewnym momencie mieliśmy przedstawione, tak, mamy prezentację, ja mam swoją prezentację na mój temat, ze wszystkimi właśnie takimi wykresami i też AWE, które gdzieś tam było liczone w połowie sezonu.
Co to AWE?
AWE to jest, jeżeli się nie mylę, AWE, jeżeli dobrze mówię, to jest ilość, jakby ile jest się w stanie zarobić na kierowcy poprzez jakby rozpoznawalność. w danym miesiącu, czy tam w danym okresie, mi się wydaje.
No i to masz pewnie jakoś policzone w tym roku, w następnym roku i w następnym roku?
Znaczy, my to liczyliśmy na pewno na to, co już było, bo to jest jakby policzone to co się stało, to, co już było.
Okej, czyli wstecz.
Tak, wstecz wszystko. Więc takie realne, nie, to nie są żadne przewidywania, tylko realne, policzone. No staraliśmy się być w jak największej ilości telewizji i w jak największej ilości wywiadów, gdzie tylko się dało, żeby faktycznie pokazać, że da się dobrze pokazać jakby te firmy, które potencjalnie by mnie sponsorowały. Także na tej zasadzie prezentację też robiliśmy. No i wiadomo, przedstawiamy zazwyczaj plan działania na następne lata. To jest, myślę, że bardzo ważne, co się chce w przyszłości robić. No ale myślę, że wysyłanie takiej prezentacji bez spotkania face to face nie ma większego sensu.
To są za duże pieniądze, nie?
Tak, no i myślę, że zawsze lepiej jest podjechać, gdzieś się z nim spotkać i pogadać o tym. Także zawsze jak gdzieś jest jakaś tylko rozmowa, nie mamy nic obiecanego, cokolwiek, że z tego wyjdzie, zawsze jedziemy gdziekolwiek to ma być, na spotkanie spotykamy się, rozmawiamy, nawet jak nie wyjdzie teraz, to może kiedyś już się znamy z tymi osobami i zawsze to wyjdzie na plus.
Oni tobie zadają jakieś pytania? Zauważyłeś, że szukają jakichś konkretnych rzeczy, na przykład sprawdzają cię, czy na ile jesteś zaangażowany w to? Coś cię podpytują?
Czasami tak, ale myślę, że jakby wyniki i poziom, na którym się ścigam, no sam za siebie mówi.
Okej, czyli to jest dla nich ważniejsze.
I myślę, że jakby przedstawienie im tego planu rozwoju i możliwości na następne lata i osiągów, gdzieś tam wyników jakichś z poprzednich lat jest dla nich najważniejsze.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Teraz, jeśli wygrałeś, bo ty teraz wygrałeś, jest szansa, że to przekręcę. Włoską ligę, to się nazywa Włoska Liga F4?
Mistrzostwo Formuły 4. Ja wygrałem wyścig. W sezonie mamy 7 rund. Na każdej rundzie mamy 3 wyścigi. Ja w tym sezonie wygrałem 2 wyścigi i skończyłem na 6. miejscu w generalce po sezonie. Więc wygrałem na pierwszej rundzie i na 5. na Imoli i na Red Bull Ringu. Pojedyncze wyścigi. Jakby punkty uzbierane wreszcie wyścigów dały mi 6. pozycję na koniec sezonu. Też u nas się to tak liczy, że odpada z tych 21 wyników odpada 5 najgorszych i zostaje tych 16 wyników najlepszych. No i z tych punktów właśnie na 6. miejscu skończyłem.
Gratulacje.
Dziękuję.
Myślę, że to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że ty tak naprawdę dopiero zaczynasz.
Znaczy,
biorąc pod uwagę to, tak, że jeździsz od 12 lat, to nie do końca, ale...
Tak, znaczy to był mój drugi sezon w Formule 4. Tak naprawdę 2021 to nie był taki pełny sezon, tak jak inni jechali, bo ja jechałem tylko Mistrzostwa Włoch, a inni zawodnicy jechali Formułę 4 UAE, która jechała przed sezonem, czyli 6 rund. Po 4 wyścigi, czyli 24 wyścigi przed sezonem.
UAE, czyli Emiraty Arabskie.
Tak, tak. Dubaj i Abu Dhabi. Później jechali niemiecką Formułę 4 i włoską razem, na przemian. Także oni jechali tak naprawdę 3 sezony, podczas gdy ja jechałem 1 w zeszłym roku. 2021. Także to nie był taki pełny sezon. W tym sezonie wyglądało to już trochę lepiej. Znowu nie jechałem UAE, no bo wiadomo, no to są kolejne koszty i tylko dlatego tam nie pojechałem. Jechalibyśmy wszystko, co możliwe, gdyby były pieniądze na to. Ale nie pojechałem do UAE, ale dołożyłem do Mistrzostw Włoch w tym roku 2 rundy niemieckiej Formuły 4. Także z 7 miałem 9 wyścigów. Z 7 rund z 2021 miałem teraz 9. Także 2 dodatkowe, no to była zawsze jakaś pomoc dla mnie, no bo każdy kilometr w aucie u nas jest bardzo ważny, szczególnie na tym poziomie. Jest też dodatkowy aspekt w tym roku. Wchodziło nowe auto, W 2021 jeździliśmy autem, które ścigało się od 2014 i ono było, bardziej przypominało w budowie auta z lat 2010 do 2013 Formuły 1. A teraz auta, którymi się ścigamy od tego roku, przypominają bardziej już Formułę 1 z 2018 roku. Jeżeli ktoś się na tym zna, no to wie, że doszło w 2018 roku halo, czyli obudowa nad głową kierowcy.
To coś takiego? To
jest, tak, taki właśnie...
Dla bezpieczeństwa to jest?
Tak, to jest dla bezpieczeństwa. I doszło to z takich wizualnych rzeczy, trochę według mnie trochę lepiej auto wygląda.
Czekaj, jak ja to widziałem, nie wiem, czy widziałem to od przodu, to wygląda tak, że jakby przed twoją twarzą jest rurka i nad głową masz rurkę dookoła, tak? Czy tak. To cię nie zasłania tutaj?
To jest też ciekawe, bo ta rurka, to halo, właśnie było dużo kontrowersji z tym, jak to wchodziło, że to będzie zasłaniać i że pole widzenia gorsze, ale tak naprawdę jak się jedzie, gdy są drgania w bolidzie, to tak naprawdę już nie widzi się tego drążka później i jedzie się, jakby go tam nie było, bo zawsze gdzieś tam przy drganiu się widzi z innego kąta, mhm. Ten drążek znowu z innego i gdzieś się to gubi. Na symulatorze, to zauważyłem to przez to, że na symulatorze, gdy jeździłem, tam nie było tych drgań i tam faktycznie to mi trochę przeszkadzało, ale gdy doszły te drgania, to nie jest żaden problem. No i myślę, że fajnie, że coś takiego wprowadzili dla bezpieczeństwa.
To ciekawe, bo nikt by na to nie wpadł normalnie. Nie widać tego na symulatorze, widać to dopiero jak jeździsz, nie? To jest ciekawe. Czyli pewnie też to, jak się skupisz na dalszym elemencie, to ten element, który masz tutaj, jest rozmazany, więc też z tego powodu też trochę mniej przeszkadza.
Tak, dokładnie. Mhm. I wracając, poza tym, że się zmienił wizualnie bolid, mamy tak 30 kilo więcej i 20 koni więcej, czyli ze 160 mamy 180. I z 570 kilo na tam trochę ponad 600 kilo, minimalną wagę. Zmieniła się trochę budowa. Mamy dodatkowe ustawienie, caster. No to już jest wchodzenie w szczegóły geometrii, zawieszenia.
Ale możesz mi powiedzieć, bo już mnie zainteresowałeś.
Dobra, no to tak. Mamy w aucie camber, tow i caster. To są ustawienia przedniej osi. I tak, camber to jest nachylenie kół.
To właśnie widziałem na zdjęciach, że to jest
po polsku zbieżność. Nie, zbieżność to jest tow chyba. Tak, zbieżność to jest tow. To jest kąt nachylenia po prostu. Mm-hmm. Ja po angielsku wszystko spoko. Całe życie, więc tak, camber to jest nachylenie i przez to, że mamy w aucie sprężyny, to przy skręcie te koła się prostują. Przez co jakby tu jest powierzchnia tarcia. Jak się źle ustawi camber, to ta powierzchnia na przykład jest, nie wiem, połowa, jak jest za duży. A jak jest za mały, to ta opona jakby się wygina w drugą stronę i też traci przyczepność. Także trzeba idealnie ustawić, żeby była jak największa powierzchnia tarcia, a nie za duża.
I na zakrętach, żeby to się nie zmieniało, żeby zawsze dotykało asfaltu.
Bo wiadomo, są różne zakręty przy różnej prędkości, także żeby w jak największej ilości zakrętów była ta powierzchnia tarcia jak największa. Sprawdzamy to takim urządzeniem, które mierzy w trzech punktach opony temperaturę. Także po zjeździe, jeżeli zewnętrzna część opony jest zimniejsza dużo niż wewnętrzna część, to wiadomo, że ta część pracuje dużo mniej niż ta wewnętrzna i trzeba zrobić mniejszy camber. To też się wiąże ze stylem jazdy i z odczuciami kierowcy. Na przykład większy camber jest trochę bezpieczniejszy, bo nie zrywa tak tej przyczepności nagle.
Czy można przegrać wyścig przez to, że masz coś źle ustawione?
O, można przegrać, u nas są różnice na kółku rzędu 1/10 sekundy na kółku 5 km. Zmiana wysokości tyłu czy przodu o 1 mm zmienia odczucia prowadzenia i może zmienić czas o 0,2 sekundy, co może się przekładać na 4-5 pozycji w kwalifikacjach. Zmiana wysokości bolidu o 1 mm może zmienić 4-5 pozycji, myślę. Także wszystko jest idealnie na limicie, musi być i to jest właśnie mega ciężki element tego, żeby wszystko idealnie ustawić i pojechać ze swojej strony wszystko, co się da. I tak jak mówiłem o tym przednim zawieszeniu, to już jest wchodzenie, tak jak mówię, w większe szczegóły. I nie dość, że trzeba ustawić to jedno ustawienie jak najlepiej, to trzeba znaleźć balans pomiędzy ustawieniem na przykład przedniego zawieszenia i tylnego, jakąś kombinację, gdzie na przykład zmienimy jedną rzecz z przodu i będzie gorsza czasowo, ale gdy dołożymy do tego zmianę z tyłu zawieszenia, to ta zmiana czasowa będzie już lepsza. Także mamy zawsze przed wyścigiem 2 dni testowe na to, żeby sprawdzić właśnie ustawienia. I tak naprawdę 2 dni sprawdzamy tyle, ile się da, wszystkie kombinacje, wszystkie pomysły, jakie mamy z
inżynierem. Czyli testujecie różne rzeczy. Tak. Nie jest tak, że wiecie, jak to ustawić, tylko musicie sprawdzić.
Nie, znaczy nawet jeżeli ustawia się auto od 7 lat i przyjeżdża się na następny wyścig, to znowu będzie trzeba zrobić kolejne kroki i dopracować znowu, bo jakby każdy idzie do przodu za każdym razem z ustawieniami i trzeba tak samo iść do przodu i jakby robić każdą możliwą nową kombinację, żeby ją sprawdzić. I też bardzo ważna jest komunikacja między kierowcą a inżynierem, który jakby bazując na tym, co powie kierowca, będzie zmieniał ustawienia bolidu. Mamy też aktualnie w dzisiejszych czasach mamy telemetrię, czyli wykresy z danych auta. Siła G, prędkość, kąt skrętu, siła hamulca.
Jakieś pomiary masz w środku auta, tak, które mierzą na wyścigu, później zjeżdżasz, szczytujecie pomiary i sprawdzacie, co jak działa.
Tak, dokładnie. I porównujemy się między kierowcami, także na przykład nakładamy prędkość jedną na drugą, wykres jednej i drugiej prędkości, żeby sprawdzić, gdzie na przykład ja wchodzę w jeden zakręt szybciej niż kierowca inny z zespołu.
Ale to tylko w swoim zespole.
Tak, bo to jest, wiadomo, tajemnica pomiędzy zespołami, nikt nie powie. Także sprawdzamy i też mamy onboardy, czyli nagrania z jazdy i sprawdzamy, że na przykład w ten zakręt ja wchodzę szybciej, ale mam gorsze wyjście i lepiej jest zahamować minimalnie wcześniej albo z większą siłą, żeby wyjść szybciej i wejść wcześniej na gaz. I mamy dokładnie pokazane, ile metrów w którym momencie. Także to jest przewaga też dużych zespołów, że jak się ma na przykład 2 zawodników w zespole, albo jednego, tak jak jechałem w 2021, to tak naprawdę pracujesz sam ze sobą. Jeżeli ma się 5 aut, to od każdego weźmie się jakiś jeden szybki zakręt i jest się w stanie takie idealne kółko gdzieś tam wygenerować i kierowca na następnej sesji wie, co poprawić i też zespół wie, które ustawienia wypadły najlepiej.
Czyli to nie jest do końca tak, że jedziesz na czucie, tylko jedziesz na czucie, plus w tym momencie mamy taką technologię, że ty musisz jeszcze robić, nadrabiać jakby tymi informacjami i oprócz tego, że czujesz, że powinieneś pojechać w jakiś sposób, to jednak wiesz, że inny kierowca miał lepsze wyjście, więc musisz tutaj zacząć zwalniać i wtedy musisz zaczynać wciskać już gaz, hamulec.
Tak, znaczy generalnie na przykład śmialiśmy się z kolegami, bo jedziemy w niemieckim zespole w US Racing, czyli Ungar Schumacher, w ogóle współwłaścicielem zespołu, w którym jadę, jest Ralf Schumacher, czyli brat Michaela. Śmialiśmy się, że Niemcy są niemożliwi z ilością pracy, którą wkładają w to, co jest oczywiście bardzo pozytywne, bo mieliśmy kwalifikacje, które trwają łącznie 30 minut. 30 minut jazdy, czyli to są 2 Q1, Q2 po 15 minut. I mieliśmy w cały dzień 30 minut jazdy, a na torze spędziliśmy ponad 10 godzin, pod 11 godzin. Mamy zawsze ułożony plan dnia, kiedy przyjechać na tor, kiedy iść na analizę, kiedy się zacząć przygotowywać, kiedy rozgrzewka, kiedy znowu analiza kolejna. Mamy spotkania w zespole, gdzie omawiamy wszystko razem, podsumowujemy. Także śmialiśmy się, że 30 minut jazdy, inne zespoły, to gdzieś tam wiadomo, przyjeżdżają na godzinę przed kwalifikacjami i wyjeżdżają godzinę po, gdzieś tam 2,5-3 godziny na torze, a my ponad 10 godzin bite. I to jest cały dzień pracy tak naprawdę. Ja nie używam w ogóle telefonu prawie, kiedy jestem na torze i to jest tak naprawdę cały czas praca, szczególnie z tym zespołem, z którym jestem aktualnie, gdzie to jest takie naprawdę niemieckie podejście i bardzo dużo trzeba pracować z nimi.
Ale to chyba dobrze. Jakby z mojej perspektywy wydaje się, że to jest odpowiednie podejście.
Tak, to jest bardzo dobre podejście i to jest właśnie już podejście profesjonalne, tak, w Formule 1, gdzie mega dużo trzeba pracować i jakby okej, przepracujemy 5 godzin dzisiaj, ale zyskamy na następny dzień 0,1 sekundy przez to i będziemy mieli jakby wszystko dobrze przepracowane i wszyscy się rozumiemy w zespole i dlatego i to robi później różnicę na koniec dnia i to dzieli dobre zespoły od słabych, myślę.
0,1 sekundy, to jest o niezłe drobnostki się musicie starać, nie? Jak przekręcicie jakieś te ustawienia, o których wspominałeś, o 1 milimetr, to ty jak później jedziesz w tym bolidzie, to czujesz tą zmianę?
Tak.
O 1 milimetr, jak coś przekręcicie?
Tak. I to jest co najlepsze, że to nie jest 1 milimetr na stałe, tylko to jest 1 milimetr, wiadomo, który się gdzieś tam rusza cały czas, no bo auto, wiadomo, ma zawieszenie, także cały czas gdzieś się ugina. Miększe sprężyny albo twardsze, wszystko czuć. Mhm. Znaczy, wiadomo, no, kierowcy początkujący czy tam gorsi nie będą to czuli, ale jak się jest na wysokim poziomie, to każda minimalna zmiana jest odczuwalna i trzeba rozróżnić podsterowność i nadsterowność, gdzie nadsterowność to jest sytuacja, kiedy auto skręca więcej niż potrzeba, czyli jakby uślizguje się tył wcześniej niż zrobi to przód, jeżeli to dobrze tłumaczę, jeżeli się da.
Rozumiem, jest za bardzo wrażliwe na skręcanie.
Tak, dokładnie. No a podsterowność to jest, kiedy
tył... Jest za mało wrażliwe.
Tył, tak, kiedy tył jest przyklejony, a przód oślizguje.
I to też pewnie mówimy o jakichś takich absolutnie drobnych...
Tak, no właśnie ten milimetr no jest w stanie z neutralnego, bo najlepsza sytuacja jest, kiedy auto jest neutralne lub lekko nasterowne zazwyczaj, generalizując. Nasterowne auto jest bardziej niebezpieczne, no wiadomo, jeżeli ślizga się tylnia oś, no to łatwiej jest o obrót czy o wypadnięcie. Także no, można zmienić auto z neutralnego do nadsterownego, idąc 2 mm w górę z tylnym zawieszeniem. Więc masa z tyłu auta jest wyżej, dlatego tył jest bardziej niestabilny, przez co mamy nadsterowność.
Czy ty masz swojego inżyniera, czy macie jednego inżyniera w całym teamie, czy jak to wygląda, jeśli chodzi o to?
Każdy ma swojego inżyniera.
On jest z Polski, czy jest tam w teamie?
Nie, to są niemieccy inżynierowie głównie w naszym zespole.
Niemiecka inżynieria.
Dokładnie.
Dobrze.
Dokładnie. Ale tak jest. To widać, że niemieckie podejście.
Miałeś tak, że pracowałeś wcześniej z Polakami i jakby widzisz różnicę taką kulturową?
Znaczy w formule nie ma zespołu polskiego. Mhm. Nie pracowałem z Polakami na zawodach, pracowałem tylko z Włochami i z Niemcami, jeżeli dobrze pamiętam, tak, chyba tylko z nimi. I w pewnym momencie miałem nawet 2 inżynierów, dla mnie tylko. To była też wyjątkowa sytuacja trochę, bo był jeden inżynier doświadczony i drugi, który się uczył, no ale teraz ten inżynier został moim inżynierem takim pełnoprawnym, że tak powiem. Także no, miałem w pewnym momencie 2 inżynierów i 2 mechaników tak naprawdę jest przypisanych do auta, ale w naszym zespole to tak działa, że na przykład 4 auta są gotowe i 5 nie jest gotowe i wszyscy mechanicy z innych aut idą do tego auta, które nie jest gotowe. I to jest jakby naprawdę taka bardzo zespołowa praca u nas.
Czyli jak ty zjeżdżasz, to się nazywa pit stopy, nie? Jak się zatrzymujesz, macie pit stopy tam u siebie?
Tak, to się pit stopy ogólnie nazywa się sytuację, kiedy w trakcie wyścigu zmienia się opony lub dolewa paliwa lub naprawia auto, zmienia kierowcę. I to jest w trakcie wyścigu, czyli wyścig normalnie jedzie. To zazwyczaj w dłuższych wyścigach, bo my mamy wyścigi 30 minut plus jedno kółko i nie potrzebujemy zmiany opon w trakcie tego, no bo zrobimy około 100 km. Mhm. Także nie potrzebujemy zmiany opon. Jedyna sytuacja, w której zmieniamy opony, to jest kiedy przechodzimy z deszczówki na sliki albo ze slików na deszczówki.
Czyli jak zmieni się pogoda podczas...
Tak, tak. I wtedy zjeżdżamy na pit stop. No i nasze pit stopy trwają około 20 sekund. W Formule 1 jest to 2 sekundy, ale tam jest 3 osoby na koło, a u nas są 1 osoba na koło tak naprawdę. Czyli 4 osoby na auto, bo mamy 5 aut w zespole. Też nie mogą wszyscy naraz jechać. Raz miałem sytuację tylko w życiu, że musiałem zjechać na pit stop, właśnie przechodząc na deszczówki. Mhm. No i jest to dużo zamieszania dosyć, no bo to nie jest normalna sytuacja w Formule 4, Dopiero takie prawdziwe pit stopy zaczynałem się w Formule 2, gdzie faktycznie te opony nie starczają na cały wyścig i trzeba gdzieś tam je zmienić w połowie.
Pytałem ci o to, bo zastanawiałem się, czy są jakieś... No bo domyślam się, że jeśli musicie zrobić coś tak szybko, to powinniście mieć też ustalone jakąś komunikację, która jest w stanie przebiegać tak szybko.
Tak, mamy komunikację radiową, także przez kask jest podpięty mikrofon.
Czyli ty już mówisz wcześniej im, co to trzeba zrobić.
Tak, znaczy to ustala albo zespół, albo ja, no bo tak naprawdę, znaczy zawsze się wymieniamy spostrzeżeniami co do pogody. Jest zawsze, jeżeli, no albo ja wychodzę z propozycją zmiany, albo oni wychodzą z propozycją zmiany i trzeba powiedzieć, czy tak, czy nie. Muszka. Także komunikacja radiowa. Ja rozmawiam z moim inżynierem. Każdy kierowca rozmawia ze swoim inżynierem, a wszystkich nas słyszy właściciel zespołu, który jest akurat u mnie bardzo doświadczony i który też jakby gdzieś tam swoje propozycje daje. I zazwyczaj wygląda to tak, że praktycznie w tym samym momencie inżynier i kierowca, szczególnie jak się dobrze dogadują, zazwyczaj w tym samym momencie chcą przejść na inne opony. Także tak, no miałem ostatnio nieprzyjemną sytuację trochę z inżynierem, bo ja chciałem już jechać na slickach.
Sliki to są sliki te bez bieżnika.
Tak, dokładnie.
Czyli całkiem. Bieżnik, a bez bieżnika różni się pod tym względem, jaka pogoda jest.
Tak, czyli bez bieżnika jeździmy, kiedy jest sucho, a z bieżnikiem deszczowe opony, które odprowadzają wodę, jedziemy, kiedy jest mokro. I jeżeli się wyjeżdża na taki półsuchy tor na slickach, no to jest bardzo niebezpieczne, bo deszczowa opona na suchym jest okej, okay, no po prostu ma trochę mniej przyczepności, ale
da się jechać.
Jest przewidywalna bardzo. Mhm. A jeżeli się wyjeżdża na slicku na mokrą nawierzchnię, no to jest bardzo niebezpieczne. I nie ukrywam, że ja lubię wyjechać właśnie na slicku na taką półmokrą nawierzchnię, bo według mnie to jest najlepszy też trening taki i można się najwięcej nauczyć, jeżeli się jedzie na właśnie takim bardzo nieprzewidywalnym aucie. Mhm. No i ostatnio wyjechałem właśnie na slicku i czułem już, że zaraz będę jechał szybciej niż jechałbym na deszczowych oponach, a inżynier ściągnął mnie na zmianę. To było na testach, więc niezbyt duży problem, nie tak jak w wyścigu. Mhm. No ale i tak, i ściągnął mnie na deszczówki z powrotem. No i nie było przyjemnie, bo nie zgodziliśmy się zbyt bardzo w tej kwestii, no ale wiadomo.
Ale zamontował ci w końcu te opony?
Dał mi deszczówki ze slicku z powrotem, także.
Czyli, ale protestowałeś, mówisz o tym?
Znaczy, nie protestowałem. Nie ma, według mnie nie powinno być czegoś takiego, że ja zjeżdżam do boksu i wtedy dopiero mówię, że nie możemy zmienić i wyjechać z powrotem na tym samym.
Czyli jak już zjechałeś, to z decyzją, że zmieniasz?
No jak już zjechałem, to już jest decyzja podjęta i ja zawsze jakby chcę porozmawiać o tym po sesji i nie robić dodatkowego zamieszania jakby w trakcie jazdy. Także myślę, że to zawsze lepiej wyjdzie, kiedy ma się spokój na torze, a później dopiero przegada pewne kwestie. No ale już jest okej z powrotem z inżynierem, także...
Jakaś zaogniona była sytuacja, czy bez problemu to rozwiązaliście?
Nie, bez problemu. No, pogadaliśmy trochę, wiadomo, wymieniliśmy się swoimi punktami widzenia i gdzieś tam już jest z powrotem normalnie.
Jak zaczyna padać deszcz, to leje ci się do tego bolidu?
Nie. Jedyna część mokra tak naprawdę to jest tutaj kask i rękawiczki, bo kiedy skręcam, to wystaje tutaj kawałek ręki, także gdzieś tam zawsze się zmoczy, ale przy...
Jedziesz tak szybko, że nie zdążysz
tak,
paść.
No jest... mamy tutaj taką małą szybkę, także myślę, że nie ma większych problemów z tym, bo tu jest tylko kawałek szyi mokry albo rękawiczki. A w ogóle co do szybki, bo mi się przypomniało, myślę, że to jest ciekawe. I z tym wystawianiem rąk. Kiedy jadę za innym autem, miałem taką sytuację na Spa, Francorchamps, to jest taki popularny tor, myślę, że najbardziej znany. Jechałem w treningu w niemieckiej Formule 4. Wyjechałem za innym zawodnikiem w żwir, jednym kołem gdzieś tam połową auta, no bo często się to zdarza, że szczególnie na treningach, gdzie tam próbujemy, jakby sprawdzamy, gdzie są limity toru i auta. I kierowca przede mną wyjechał w żwir i w tym samym momencie ja za nim wyjechałem w żwir i wyrzucając żwir spod kół, zbił mi tą szybkę i akurat podczas skrętu.
Miałeś rękę tam?
Miałem tam rękę, tutaj miałem rozwaloną. Myślałem, że złamany palec.
Mocno tak ci uderzyło?
Mocno.
Jakiś większy kamień, czy taka prędkość, że taki był efekt?
No przy 150 jakoś myślę, więc jest dosyć szybko. Właśnie stłukło mi tą szybkę z przodu i uderzyło w rękę. I no, skończyła się sesja dla mnie wtedy.
Ale to w takim razie, jak mówisz, że tu też pada ci deszcz, to w ten kamień może też gdzieś tu polecieć.
Tak, znaczy one zazwyczaj wpadają...
Te ludzie, którzy słuchają, mówią o miejscu szyja.
Tak, zazwyczaj uderzają kamienie w miejsce nad szybką albo w szybkę. Także bardzo obite są kaski i nie widać to na transmisjach. Może na niektórych zdjęciach bliższych widać, jak bardzo obite są kaski od tego żwiru.
Czyli macie kulę odporną pewnie tam?
Tak, kule odporne są kaski.
Wow.
No, także no jedyne, co cierpi, to farba.
Często się dostaje w kask?
Często, bardzo często. No tak jak mówię, właśnie jak wypadają kierowcy przed... No, gdzieś tam jednym kołem wystarczy, że się wyjedzie, bo jest jakiś żwir na torze i podbije ten żwir, no i się dostaje tym kamieniem. I od tamtego czasu właśnie od spa zawsze jak ktoś wyjeżdża przede mną, to daj ręce tak pod kierownicę, żeby tylko ktoś we mnie nie uderzył. I też całemu zespołowi to pokazałem. I wszyscy teraz widać na obrotach, że jadą tak, ktoś wypada tu ręce. Także ciekawie, no, z tym żwirem.
Zdarzyło się, że ktoś zginął od czegoś takiego? Bo to są takie uderzenia, że ktoś mógłby zginąć, gdyby nie miał odpowiedniego sprzętu.
Nie, ze żwirem nie ma takich problemów. Jedyna taka sytuacja, jak ja miałem z ręką. Poważniejszy wypadek miał Felipe Massa w Formule 1. Może niektórzy pamiętają. Może ja zrobię.
Walczymy z muchą jak coś.
Tak. Tak, Felipe Massa w Formule 1 dostał kiedyś sprężyną z auta przed nim i ma rozwaloną tutaj głowę, ale znaczy no, twarz tutaj, nos, ale wrócił do ścigania normalnie później. Także nie, no myślę, że jest na takim poziomie teraz już zabezpieczenia i kask jest tak skonstruowany, żeby ten żwir to nie był problem.
To co jest problemem w takim razie takim poważniejszym?
Najpoważniejszym problemem jest aktualnie przeciążenie podczas wypadku, podczas uderzenia w bandę. Ostatnim takim wypadkiem śmiertelnym był wypadek na SPA w 2019 za Eau Rouge, najpopularniejszym zakrętem na świecie, myślę. Stanął kierowca z Francji, nie chcę przekręcić imienia i nazwiska, stanął w poprzek toru i ten zakręt jest mega szybki, ponad 300 na godzinę w Formule 2 to akurat było. I on stanął zaraz za szczytem. Mhm. Kierowca, który jechał za nim, uderzył w niego w bok. Bok to jest najmniej osłonięta część auta, gdzie jest najmniejsza strefa jakby do... która się może jakby zniszczyć i...
Blokuje kierowcę od...
Impact, tak.
Ochrania kierowcę.
Tak. I jakby ten kierowca stojąc został nagle przesunięty autem, który jechało 300 na godzinę.
Przebity pewnie został tym przodem.
Nie, znaczy monokok, nie pamiętam kiedy by się rozbił. Monokok to jest część, której siedzi kierowca i to jest... Całe auto mamy karbonowe, ale ten karbon, który tam jest, no nie słyszałem, żeby kiedykolwiek ktoś to rozwalił. Także no z tego przeciążenia, które wystąpiło, on zginął, a kierowca, który w niego uderzył, też miał tam problemy z nogami. On wrócił do ścigania, ale dalej ma jakieś tam pręty w nogach, z tego co wiem. Także no najniebezpieczniejszym elementem wyścigów są przeciążenia aktualnie i problem jest taki, że tak naprawdę na nie nie ma konkretnego sposobu, no bo to jest fizyka, fizyki się nie da oszukać. Jedynie co można zrobić, no to jakieś strefy bezpieczeństwa większe, ale to wszystko tam, gdzie zginął właśnie ten kierowca, się stało na torze, więc tak naprawdę nawet bandy, odsunięcie band w tej sytuacji by wiele nie pomogło. Także no niebezpieczne dalej są wyścigi.
Czyli zrobili bolid na tyle bezpieczny, że w nim ci nic nie grozi, ale ten impact, to uderzenie przez 300 na godzinę, na to się nic nie da zrobić i to i tak cię zabija.
Tak, znaczy...
Taki wstrząs.
Tak, znaczy wiadomo, w Formule 4 nie było wypadku śmiertelnego, ale w tych wyższych seriach, gdzie już te prędkości są powyżej 300 na godzinę, jest niefortunna sytuacja, to zdarza się. No, zazwyczaj to jest właśnie taki niepozorny wypadek, gdzie po prostu na przykład auto wypada i uderza w bandę. to są najgorsze wypadki, gdzie wyglądają albo nawet nie jedzie zbyt szybko i najgorzej, jeżeli auto się nie rozsypie. Jeżeli auto się tam zacznie na przykład dachować, rozbije się, polecą wszystkie części, to zazwyczaj z takich wypadków kierowcy wychodzą bez żadnych urazów.
Czyli tak jak się wałkują,
tak, tak.
Wychodzą z tego?
Tak, tak, normalnie bez żadnych urazów są w stanie wyścig jechać na następny dzień.
Nawet
przy 300 na godzinę, nie? A jak przy 200 ktoś uderzy w bandę, wygląda, że się nic nie stało, kierowca na przykład nie wychodzi. Szczególnie kiedyś, bo teraz mamy zabezpieczenia na szyję, takie urządzenie Hans się to nazywa, gdzie tutaj pod pasy jest to zapinane i ogranicza to ruch głowy. Mhm. Przy wypadkach też tutaj mamy headrest, więc gdzieś się tam odbijamy teraz. No, robią wszystko, żeby coraz bezpieczniejsze były te wyścigi. No ale tak jak mówiłem, fizyki się nie oszuka i w pewnych sytuacjach no można doznać dużych urazów albo zginąć.
Widziałeś ten filmik jakiś czas temu, wiralowo poszedł po internecie, jak gościu wjechał w bandę i zaczął się palić i było pokazane właśnie, jak wszyscy już myślą, że umarł, bo się dosyć długo palił i on w jakiś sposób się wyszedł z tego bolidu.
Jeżeli był to Niki Lauda?
Nie wiem, czy to był Niki Lauda.
To był Rush? Film?
Nie, to był filmik. A, czy to był... Na Instagramie to widziałem.
A to było normalne auto?
Tak, mi się wydaje, że to było w normalnych wyścigach i wydawało mi się, że to było jakoś niedawno.
Możliwe. Znaczy ja widziałem dużo filmików, jak się palą. Ja lubię też wypadki pooglądać czasami, się przyznam. Szczerze, szczególnie w kartingu oglądałem, no bo to wiadomo. No, w sumie trochę ironicznie, no bo mam na przykład za tydzień jechać na wyścig, a oglądam sobie jakieś tam wypadki.
Nie,
rusza mnie to za bardzo, no więc czasami oglądam, ale no widziałem dużo. Na przykład u nas się zapalił jeden kierowca, Emo Fittipaldi w ogóle. Kierowca dwukrotnego mistrza świata. W Formule 1 się też mu zapalił silnik i też gdzieś się tam do kokpitu dostał ogień. Ale mamy gaśnicę w aucie. Jest taki przycisk, gdzie się go naciska i całe auto jest wypełnione, cały kokpit jest wypełniony pianą. Także no to na wypadki, gdzie...
Czyli gdzieś jest gaśnica, jakieś rurki?
Gaśnica jest pod siedzeniem, z tego co wiem. Tak, no pod siedzeniem i... W ogóle fotel właśnie, bo to jest ciekawe, myślę. Mamy fotel odlany, czyli wsiadamy do auta do takiej jakby torby, z takiego, no powiedzmy, worka na śmieci, tylko wiadomo, no przygotowanego, takiego grubszego. I wlewany jest tam płyn, który rośnie i twardnieje. Także w momencie, kiedy ja siadam, mogę się idealnie ułożyć, ten płyn rośnie, twardnieje, i jest idealnie cały fotel dopasowany do mojego ciała. I każdy kierowca ma swój fotel. No jest właśnie idealnie dopasowany, później jakieś docięcia małe. My mamy fajnie tak zrobione zamszem, te fotele nasze, podpisane. Także no jest mega ten fotel wygodny, zrobiony, żeby był jak najbardziej wygodny, żeby nic nie uwierało i wtedy czucie samochodu jest najlepsze.
Da się zrobić tak, że się źle odbijesz, czyli bo teraz jeśli odbijasz się i odbijasz się tylko raz, to musisz w bardzo konkretny sposób usiąść, żeby się nie odbił źle.
Tak, jest, zazwyczaj się nie udaje za pierwszym razem, także no myślę, że tak 2-3 fotele trzeba zrobić czasami nawet, żeby no idealnie wszystko odbić. No wiadomo, nie da się odlać idealnie za pierwszym czy tam drugim razem tak samo. I później są jakieś właśnie docięcia małe. Gdzieś tam, żeby ten fotel pasował idealnie dla kierowcy.
Tego nie wiedziałem, to jest mega ciekawe. Ale z drugiej strony sportowcy tak robią. Te buty dla Ronaldo słyszałem, że też robią customowe.
Tak, no wszystko tak naprawdę, co się da ulepszyć albo odlać, idealnie dopasować do kierowcy czy do sportowców, to myślę, że jak najbardziej się wykorzystuje. Też poziom, myślę, że sportu mega poszedł do góry przez ostatnie 10-20 lat. Myślę, że całkiem się to zmieniło. Szczególnie to widać po Formule 1, myślę. Kiedyś przyjeżdżali takimi małymi tirami, gdzieś tam busami z autami, bez żadnych telemetrii, bez żadnych danych, a teraz no to wygląda kompletnie inaczej. Rozstawiają swoje domy, zespoły z Formuły 1 na to, że gdzieś tam mają strefy jakieś, nie wiem, baseny nawet słyszałem, w środku, także no wszystkie te dane, te pieniądze, które tam poszły teraz, no to jest
taki dział IT się zrobił z tego?
Tak, tak, no teraz coraz większy wkład też komputerów i informatyki w tym wszystkim.
Czyli czy to nie psuje zabawy przypadkiem?
Powiem tak, kiedyś auta były według mnie takimi prawdziwymi autami wyścigowymi, bez żadnych systemów ABS, bez kontroli trakcji, skrzynie były manualne, nie było łopatek. Teraz jak się popatrzy na wyścigi długodystansowe, gdzie tam jeździ Porsche, Audi, no to te auta są skonstruowane tak, żeby same za kierowcę jechały tak naprawdę. Oczywiście ironicznie, bo no jakby te wszystkie systemy pomagają kierowcy w tym, żeby oczywiście ten kierowca dzięki temu jedzie szybciej, no ale też jakby...
odebrana jest trochę kontrola.
Tak, no pewne elementy wykonuje za nas auto, czy tam na hamowaniu, żeby nie zblokować kół, trzeba było kiedyś uważać. Na przykład w Formule 4 właśnie jest to zrobione tak podstawowo, bez żadnych systemów, żeby się wszystkiego nauczyć. No ale w tych autach wyścigowych, no tam już jest mega dużo systemów i myślę, że troszkę zepsuło ta cała informatyka, która jest włożona w te auta, troszkę zepsuła ten sport, no ale wiadomo, dalej są to wyścigi i myślę, że fajnie właśnie, że w takich kategoriach jak Formuła 4 jest to wszystko zrobione tak bardzo podstawowo i właśnie paradoksalnie Formułą 4 jedzi się ciężej niż Formuła 1, takie słyszałem stwierdzenia.
Ale przyjemniej pewnie.
Myślę, że tak. Wiadomo, znaczy to jest tak, Formuła 1 jedzie się z dużo większą prędkością, ale przez to, jaki poziom aerodynamiki tam jest, auto nie może się ślizgać w zakrętach. Czyli w żadnym momencie nie może być ani nadsterowne, ani podsterowne. I to jest wtedy najlepsze w Formule 1. W większości przypadków, no wiadomo, gdzieś tam jakieś wyjątkowe sytuacje są. A generalne założenie jest takie, żeby auto się nie ślizgało. A w Formule 4 założenie jest takie, żeby auto się ślizgało, bo i wtedy jest szybciej. Bo jeżeli się jedzie przyklejonym, tak to nazywamy, że się jakby nie ślizga w ogóle.
One mają jakieś systemy pod spodem, które przyciskają je do asfaltu, tak?
Nie,
jakoś
nie.
Aerodynamicznie
tak,
wykonane.
Tak, no to tak, no skrzydła i ta podłoga, nie wiem, czy widziałeś, pewnie nie.
Podłogi nie widziałem.
No podłoga ciekawa jest, dyfuzory i ta aerodynamika, która idzie, jakby wlatuje od początku, jest prowadzona tak, żeby jak najwięcej podciśnienia wytworzyć pod autem i później też w kontrolowany sposób wyrzucić to powietrze. To jest też niesamowite.
Trochę jak samolot już
tak,
budują.
Tak. Odwrócony samolot, nie? Aerodynamika cała. Także jakby u nas ta aerodynamika jest podstawowa, dlatego też prowadzenie auta jest takie ciekawe, bo u nas zawsze gdzieś ten uścisk musi być. Dochodzi element takiej czystej kontroli auta, że przy uślizgu być w stanie pojechać szybko dalej i jakby spokojnie jechać mimo uślizgów. A Formuła 1, no to już jest, no tak wygląda, że gdzieś tam się jedzie zazwyczaj przyklejonym. Nie mówię, no bo to jest mega ciężkie Formuła 1. Nie jechałem Formułą 1, także nie wiem, które jest cięższe, ale na pewno jak się ktoś na tym zna i widzi onboardy, no to z samego nagrania, no na pewno ciekawie wygląda jazda w Formule 4 niż w Formule 1.
Myślę, że to jest inne po prostu. Inaczej się prowadzi jeden i drugi samochód.
Tak, znaczy to jest kompletnie inny poziom, nie? Tam to auto jest mega lekkie, mega duże aerodynamiki właśnie. Największą zmianą jest ta aerodynamika w prowadzeniu auta. Im więcej, no tym się bardziej właśnie, tym się spokojnie jeździ.
I jaka jest różnica w prędkości pomiędzy F4 a F1?
Formuła 4 na prostej jedzie, ta nowa 250 na godzinę na Monzie. Taki top speed, a Formuła 1 360 coś ma rekord, także no dosyć sporo i znaczy największa różnica jest w zakrętach przez tą aerodynamikę, o której mówiłem, gdzieś tam no powyżej 300 się w zakrętach da niektórych przejechać Formułą 1 czy tam na Silverstone, na Mugello.
300 na godzinę w zakręcie to musi być ciekawe uczucie, co?
No, później szyję, nie wiem czy widać, ale ja mam trochę też zrobioną szyję. Nie,
rozchodzi się rzeczywiście.
Tak,
no.
No, tutaj są rozbudowane mięśnie przez przeciążenia. Wiadomo,
musi trzymać
tam
głowę jeszcze kask,
tak,
ciężki, nie?
No kask tam 1,5 kilo, może trochę mniej. Coś takiego, no więc jak jest siła 3G w zakręcie, no to jednak trzeba mieć te mięśnie szyi zrobione i też na siłowni pracujemy nad tym.
Masz to śmieszne na urządzenie, co robisz coś takiego?
Tak, tak, mamy to urządzenie. Także no, te przeciążenia faktycznie są większe w Formule 1 i kierowcy, którzy byli kiedyś w Formule 1, przykład Nico Hülkenberga, który po przerwie gdzieś tam, z tego co wiem, paru miesięcy niejeżdżenia w Formule 1, wsiadł do Formuły 1 i powiedział, że po paru treningach, że no to jest masakra, nie? Żeby jechać Formułą 1 po paru miesiącach przerwy, będąc cały czas w treningu, ale nie jeżdżąc Formułą 1, już go szyja ledwie wytrzymywał. Także no...
Trzeba być cały czas w treningu, no. Jak się ściga? Jakie są... No bo teraz jak ja sobie patrzę na to, no to ten samochód jest jakiejś określonej wielkości na tej drodze, więc teoretycznie powinno się dać zrobić tak, że jeśli wyprzedzisz wszystkich, to już po prostu później nie da cię tylko wyprzedzić. Czyli blokować cały czas, żeby ta osoba po prostu fizycznie nie była w stanie cię wyprzedzić, ale to pewnie nie jest takie proste.
Tak. No tory są zazwyczaj tak zrobione, że jest w stanie... pięć aut przejechać, załóżmy, no na szerokość pięciu aut, no myślę, że coś takiego. Także tak, zewnętrzna na wejściu, czyli jak mamy zakręt w prawo, to hamujemy jak najbardziej po lewej, żeby kąt jakby zakrętu był jak najmniejszy. I ta część toru jest najbardziej nagumowana, czyli auta, które jeździły wcześniej, zostawiły tam jakieś część opony. I
czyli jest, ten asfalt jest jakby natarty gumą.
Tak,
jest,
natarty
jest bardziej śliski przez to też.
Nie, właśnie jest bardziej przyczepny na suchym.
Okay.
Na mokrym jest na odwrót, bo ta powierzchnia jest jakby jak lód właśnie i nie ma tych kropek, które są normalnie w asfalcie, przez to jest bardziej śliski, ale na suchym tor nagumowany jest bardziej przyczepny. Także linia wyścigowa wygląda tak, że jedzie się od zewnętrznej, jak najbardziej później... Przy wewnętrznej zakrętu i znowu do zewnętrznej. No to wiadomo, z matematyki wynika, że jak najmniejszy promień skrętu jest wtedy. I teraz tak, jak kierowca, który chce wyprzedzić, wyjeżdża na prawą stronę, załóżmy, do prawego zakrętu. Ten kierowca ma więcej przyczepności, bo jest na bardziej nagumowanej linii. Kierowca po prawej ma gorsze hamowanie przez co nie może załamać aż tak późno, na przykład jak ten kierowca, ale musi starać się opóźnić to hamowanie, żeby być bardziej przy wewnętrznej zakrętu
i wtedy
jechać
tamten,
po mniejszym promieniu.
I tamten będzie musiał się wycofać wtedy.
Tak, i zazwyczaj ten się musi wycofać, no bo wiadomo, może zostać na zewnętrznej, ale że obydwa auta są, jakby działa siła odśrodkowa, to najmniejszy kontakt oznacza to, że no zazwyczaj ta osoba po zewnętrznej wypada.
Ta druga, jest szansa, że nie wypadnie?
Tak, no zazwyczaj, no wiadomo, siła odśrodkowa, więc wystarczy mały dotyk, żeby...
Tamtego wystrzelić bok.
Tak, tak, dokładnie. No i z drugiej strony, jak osoba z przodu zaczyna się blokować, czyli nie jedzie od lewej, tylko zaczyna jechać od prawej, żeby ta osoba nie miała tej wewnętrznej. Blokuje wewnętrzną, idzie po zewnętrznej. I jeżeli ta osoba ma lepsze tempo i jest w stanie szybciej wyjść z zakrętu, no to jest w stanie faktycznie po zewnętrznej pójść, albo już na hamowaniu załamać na tyle późno, że go zamknie. No, jest to dosyć skomplikowane, ale jeżeli ktoś tak naprawdę jest szybszy 2-3 dziesiąte sekundy na okrążeniu, no to jest duża szansa, że wyprzedzi tą osobę, która jest z przodu, no bo jednak ta różnica też wynika z tego, że za autem tworzy się to auto.
Tunel powietrzny.
Tak,
taki.
Dokładnie. No, pierwsze auto rozbija powietrze, przez co to drugie jest w stanie dużo szybciej jechać, więc wychyla się na prostej, jest się w stanie z nim zrównać. No i teraz pytanie, czy jest po wewnętrznej, czy po zewnętrznej. I w zależności od tego, no trzeba albo szybciej wejść w zakręt, albo sprawdzić, później zahamować. Więc jest to dosyć skomplikowane i dla każdego zakrętu tak naprawdę inaczej wyglądają te ataki i obrona.
A na prostej się nie wyprzedza?
Znaczy na prostej zazwyczaj długość prostych nie wystarcza, żeby, jak to mówimy, o długość kogoś wyprzedzić.
Mhm.
Czyli że wyjeżdża się i jest się w stanie być już przed całym bolidem przy hamowaniu. Także zazwyczaj wygląda to tak, że po prostu jest się w stanie tylko zrównać z kimś, albo gdzieś być w połowie, może lekko wysuniętym.
I wtedy atakować na zakręcie.
Tak, i tak trzeba w zakręcie dokończyć atak. Także no, rzadko się zdarza, chyba że ktoś ma jakieś gorsze wyjście, no albo jest to Monza, na której jest prosta, mega długa i tam się da wyprzedzić faktycznie o długość.
To na czym głównie się żeruje? Błąd kierowcy, czy co?
Nie,
czego
znaczy,
szukasz?
Myślę, że większość ataków jest w taki normalny sposób, że tak powiem. Także no, wychodzi się za kimś, korzysta się jak najdłużej z tunelu aerodynamicznego, wysuwa się w ostatnim momencie, hamuje się jak najpóźniej można i wyprzedza najlepiej na wewnętrznej, no bo to jest wiadomo bezpieczniejsze, tak jak mówiłem wcześniej, jak ktoś jest po zewnętrznej, no to łatwo jest o wypadnięcie. Także zazwyczaj od wewnętrznej atak.
Czyli jedziesz sobie od wewnętrznej i ta druga osoba musi podjąć decyzję, czy nie podejmuje za dużego ryzyka, zostając na tej pozycji, tak, i się nie wycofać.
Tak, no w zależności od zakrętu, nie? Mamy takie tory, na przykład jak Paul Ricard we Francji, który, na którym są mega duże strefy bezpieczeństwa, czyli na przykład nie jest jak w Monako, gdzie każde wyjechanie poza tor, no nie ma żadnych linii ani stref bezpieczeństwa, jest po prostu barierka, więc tam sobie nie można zazwyczaj pozwolić na takie ataki.
Bo tam w mieście trochę jest.
Tak, tak. A na Paul Ricard, no to jest zrobiony taki tor, taki, przykładowo mówię, gdzie jest mega duży wyjazd asfaltowy i można efektywnie pójść po zewnętrznej, nawet jeżeli coś się nie uda, no to można zawsze wyjechać na ten asfalt. Wtedy w takiej sytuacji trzeba oddać tą pozycję, no wiadomo, nie można wyprzedzać poza torem, także trzeba oddać tą pozycję, jeżeli się zyska na tym czas. No ale na takich torach myślę, że to jest ten taki, można bardziej pocisnąć i spróbować po zewnętrznej gdzieś wyprzedzić.
Brzmi jak super zabawa.
Jest, no. Jest. Nie, znaczy ściganie generalnie mamy coś takiego, bo rozmawialiśmy z kierowcami innymi, że jakby przyjeżdżamy na testy albo na treningi, jest tylko, okej, okay, no wiadomo, lubimy też jeździć sami, a tak jak mówiłeś na początku, jak sam jeździłeś,
to jest nuda.
To jest trochę nuda. Znaczy u nas w zespole nie ma nudy, tego nie powiem, bo no tak jak mówiłem, cały czas coś robimy, więc jest no, niezłe zamieszanie. Tak samo na testach, ale no, wszyscy mówimy, że no, fajne testy, ale no, kurde, fajnie by było już wyścig jechać, nie? No
to jest coś takiego, że chce się udowodnić tej drugiej osobie, nie? To no, jest takie droczenie się trochę. Rywalizacja to jest takie droczenie się.
Najlepiej jak się kolegę swojego spotka na torze, albo z zespołu, albo gdzieś tam, jak się skądś indziej zna i się spotka, no i wiadomo, no kolega, no jak jest to jakaś osoba, której się tam nie zna, no to wiadomo, można do tego podejść logicznie, ale gdzieś jak dochodzą emocje, to jest, dobra, to jest mój kolega, teraz wchodzę, teraz agresywniej, to jest piękne.
Patrzycie na siebie podczas wyścigu?
Kontakt wzrokowy.
W sensie, żeby powiedzieć temu gościowi drugiemu, że i co? czy nie da się tego zrobić przez to, że masz kask?
Nie, za bardzo mamy ograniczony... ograniczone obracanie się, więc nie za bardzo, ale no po wyścigu trzeba iść do tego i co? jak tam się oglądało mój tył?
Czy jak jedziesz za tym gościem, jesteś w tym tunelu aerodynamicznym, że to tak nazwę, który się tworzy za bolidem, to jak wyjedziesz, czuć to mocno?
Najpierw mocno czuć jak bardziej myślę, że to lepiej w drugą stronę, czyli że najpierw się nie jedzie w tunelu aerodynamicznym przez to, że na przykład jest tutaj jeszcze jedno auto i później się wjeżdża w ten tunel. Jest takie nagle całe powietrze, jak się jedzie samemu, to całe powietrze słychać mocno, a jak się wchodzi, to jest nagle takie wyciszenie.
Dużo przyspiesza samochód? Bolid?
Myślę, że na końcu prosto jakoś 7 km na godzinę jest w stanie szybciej pojechać.
Czyli można przez przypadek wjechać w kogoś w ten sposób?
No można, wiadomo, no jak się nie wysunie w porę, no to tak, no i o to chodzi, żeby jak najdłużej, jak najwięcej prędkości zyskać, do samego tyłu dojechać i w ostatnim momencie się wysunąć. No rzadko się zdarzają sytuacje, że się nie zdąży ktoś wysunąć, ale z ciekawostek powiem, że właśnie na Monzie, bo Monza to jest dobry przykład do jakby wykorzystywania tunelu aerodynamicznego, bo tam jest dużo prostych. Kolega z zespołu, Markus Amant, pchał mnie na prostej, żebyśmy zyskali obydwoje na tym. Mamy z tyłu taki crashbox, się to nazywa. To jest taka część samochodu wysunięta w razie wypadku, żeby ona się jakby zniszczyła, no i ten impet zniwelowała. Także
taka wystająca część.
Tak, tak. I on przed nim skrzydłem pchał mnie. Ja byłem na wewnętrznej, on był za mną i tutaj było kolejne auto. I on mógł albo próbować iść jeszcze bardziej po zewnętrznej, albo mnie popchnąć, co było bardzo ryzykowne przy 250, żeby pchać kogoś.
Poczekaj. Jedziecie sobie 250 na godzinę, on dojeżdża do ciebie, styka się z tobą i pcha cię?
Tak, i pcha mnie na prostej. I on wykorzystuje tunel aerodynamiczny.
Czyli może jechać szybciej niż ty?
Tak, on może jechać szybciej niż ja, dlatego obydwoje jedziemy szybciej. I ta trzecia osoba nie była w stanie nas wyprzedzić. I dlatego my zaczęliśmy przyspieszać, on był z tą samą prędkością i obydwoje wyszliśmy na tym lepiej.
Obydwoje wyszliście na tym lepiej.
Tak, no bo ta trzecia osoba to akurat Prema, zespół, z którym najbardziej rywalizowaliśmy, było po lewej i nie był w stanie nas wyprzedzić. No także, ale się zdziwiłem, bo to była pierwsza sytuacja w formule, bo w kartingu się zdarzało, bo tam są plastiki i mniejsze prędkości, ale to ja tak jadę i mówię, dobra, widzę w lusterkach i zazwyczaj jak się widzi w lusterkach, że ktoś dojeżdża, no to zaraz jest wysunięcie i się widzi go tylko na przykład w prawym lusterku, a później już znika. Widzę, dojeżdża coraz szybciej, nie wychyla się, nagle czuję, jest lek i zaczynam przyspieszać, nie? Mówię, nie, no dobra, popchnął mnie. Mówię, dobry jest.
Czyli to wyszliście ponad 250 w tym momencie?
Myślę, że po 250, no bo on trochę stracił na prędkości, a ja teraz zyskałem. Gdzieś tam w połowie drogi się spotkaliśmy, no ale to było dosyć ryzykowne, ale śmieszne. No, pamiętam, że się mega cieszyłem z tego, że tego spróbowaliśmy.
W F1 też coś takiego można zrobić, czy to są już za duże prędkości?
W Formule 1 myślę, że ciężko, szczególnie, że jakby w zespole jest dwóch kierowców Formuły 1 i po pierwsze prawdopodobieństwo, żeby się spotkać w tym samym czasie na torze jest mniejsze, a po drugie jak jest taka sytuacja, że gdzieś się tam kierowcy wyprzedzają, to jeden ma zazwyczaj polecenie, żeby zostać z tyłu i go nie wyprzedzać, a u nas no nie ma czegoś takiego zazwyczaj, więc jakby każdy walczy o swoją pozycję i nie ma jakby kierowcy, który ma przejechać, który jest trochę bardziej priorytetowo traktowany. No i myślę, że w Formule 1 też i większe prędkości i poziom na tyle duży, że no nie wiem, nie spotkałem się z tym w sumie. Ciekawe.
Nie znam się na tym jakoś szczególnie, ale wydaje mi się, że to było bardzo ryzykowne.
Znaczy tak, to było na pewno ryzykowne, ale to nie była pierwsza sytuacja, gdzie słyszałem o tym, żeby ktoś kogoś popchnął w wyścigu. No ale wiadomo, jakby on przyjechał z zbyt dużą prędkością, no to by mnie trochę lekko podbił i by, no, bym wpadł właśnie w nadsterowność i no, mógłbym wypaść. No ale myślę, że to jest najpiękniejsze w tym sporcie, że właśnie są takie sytuacje ryzykowne i też z nich najbardziej się cieszę.
Fajnie się wspomina.
Nie, no super, no. Naprawdę.
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Ja bym się chyba najbardziej bał, że dotkniesz opony drugiego zawodnika.
Często dosyć się dotykamy. Znaczy często, no jeżeli ma być jakiś kontakt bez wypadku, to zazwyczaj jest to kontakt w opony. Jak jest osoba na zewnętrznej i zdarzy się tak, że idealnie się zetnie przednie z przednim, tylnie z tylnim, to jest się w stanie wyjść z tego cało i tylko się odbić lekko. Jeżeli przednia opona z tylnią się zderzy, to już jest gorzej, bo ta druga osoba no, może albo wjechać na tą z przodu, albo ta pierwsza może się wybić. Albo najgorsza sytuacja, jeżeli o tym mówimy, jest na hamowaniu, kiedy bo koła są najbardziej wysuniętą częścią samochodu. Pomiędzy kołami jest trochę wnęka taka, gdzie tam może kolejny zawodnik wejść i to jest też...
na zakładkę, tak?
Tak, i to jest ciekawe, bo robi się to po to, żeby koło i kawałek tutaj boku nie miał oporu aerodynamicznego i trochę zyskać w tym tunelu.
Naprawdę, coś takiego
tak,
się robi.
Tak, przy 220 no to ma znaczenie i wchodzi się w tą wnękę, żeby lekko zyskać na prędkości jeszcze. I kiedy jest się w tej wnęce i się nie zdąży wysunąć i ten kierowca z przodu zahamuje później, no to on, była taka sytuacja w tym roku na pierwszym wyścigu, to ten kierowca no, wylatuje w powietrze i był mocny wypadek w tym roku na pierwszej rundzie na Imoli, gdzie właśnie się tak stało. No i nieciekawie było, ale no zdarzają się takie sytuacje. No wiadomo, każdy walczy o swoje i też wszyscy chcemy wygrać. Jest tam, jak startuje 40, 15, 16, 17 latków i każdy chce z nich wygrać, no to takie sytuacje się później zdarzają.
Ja dalej nie rozumiem, jak to jest możliwe, że jak ktoś będzie tak, ja to bym nazwał koziołkowaniem, czyli się po wypadku się kręci, to wtedy siła środkowa też jest jakaś ciężka, więc to nie powinno być tak, że on jest w stanie startować na następny dzień.
Tak, znaczy... Jest siła środkowa, faktycznie duża i jest się po każdym wypadku gdzieś tam wstrząśniętym, ale właśnie przy tych systemach bezpieczeństwa, o których mówiłem, no zazwyczaj nic się nie dzieje dużego. Są...
A nie mdleje się chociaż?
Mdleje się czasem. Ja miałem sytuację w kartingu, przez mdlałem, koziołkowałem, ale w ten sposób, że jakby bokiem, więc robiłem takie gwiazdy. Przód, tył, przód, tył.
To fart, że się tak obróciłeś, nie?
No na boku i tak 6 razy w powietrzu podobno zrobiłem i spadłem. I zemdlałem, obudziłem się na trawie. Przylecieli do mnie tam marszale, czyli osoby, które się zajmują takimi rzeczami. I po takim koziołkowaniu i zemdleniu jedynym moim urazem było naciągnięte ścięgno w nodze. I to się stało nawet nie przy samym uderzeniu, tylko przy kiedy wypadałem z gokarda, bo ja w trakcie lotu wypadłem z gokarda. I to się stało przy tym, jak gdzieś tam wypadałem się, noga zahaczyła o pedał. i przy tym...
Takie mechaniczne uszkodzenie.
Tak, mechaniczne uszkodzenie. A oprzężenie, no jak mam być szczery, nie wiem jak się to dzieje, że jest się w stanie po takich dużych wypadkach jechać na następny dzień. No ale...
Może jest się psychopatą po prostu.
No wszyscy jesteśmy psychopatami, jak mówiłem, więc trzeba, nie?
A to był twój najgorszy wypadek?
Tak, to był na pewno mój najgorszy wypadek i w Formule 4 ani razu nie uderzyłem w bandę, ani razu nie koziołkowałem, także wszyscy, którzy się mnie pytają, bo jeżdżę tak naprawdę 2020 w Formule 4, zacząłem jakieś tam testy, cały sezon zeszły, ten sezon i no, większość kierowców albo na testach, albo gdzieś tam w wyścigu wypada, czy jakieś ma uderzenia, sami z siebie wypadają. I jestem jedynym kierowcą chyba, który jeździ tyle i ani razu nie miał wypadku.
Ale też słyszałem już w jednym z wywiadów twoich, że to wynika też z finansów i że bardzo ostrożnie starasz się jeździć.
Tak, to jest prawda. Jak mam, no mam wiadomo sezon na limicie z budżetem, także staram się nie dokładać kosztów sobie, bo możliwe, że jeżeli wypadnę teraz, to nie pojadę następnej rundy, no bo nie będę miał już pieniędzy na to, bo wiadomo, no też bolid kosztuje i każde rozbicie to są dodatkowe koszty. Dlatego staram się ostrożnie jeździć, ale poza tym myślę, że mam taką przejętą trochę w genach kontrolę nad autem. Mój tata też coś takiego miał i często to udowadnia, czy to na symulatorze, czy jak widziałem niektóre onboardy od taty z rajdówki, no to naprawdę takie ratowania czasami, że nikt nie wie jak się to stało, że nie było wypadku, ale no jest coś takiego, że jakby zawsze jak się coś dzieje, no to nigdy nie kończę w bandzie. No nie wiem, no jakoś od 3 lat nigdy nie wypadłem, no i się z tego cieszę i myślę, że nie będzie już takiej sytuacji, bo większe doświadczenie też mam.
Myślę, że jak się zaczynałeś, jak masz 4 lata, to twój organizm i twój mózg się też wykształci po to, żeby być to lepszy. Więc znaczy... pewnie masz i lepszy czas reakcji i jesteś w stanie dużo lepiej przewidywać. Dużo kierowców zaczynało, jak byli aż tak młodzi?
Mieliśmy taką fajną ankietę na początku roku i tam w trakcie sezonu i na koniec sezonu pokazali nam statystyki, kto kiedy zaczynał, jak się to przekłada na wyniki teraz. Zaczęło parę osób tam w wieku 3 lat.
Jak można jeździć samochodem w wieku 3 lat?
Psychopaci. Także parę osób w wieku 3 lat, parę osób w tym ja w wieku 4 lat, 5, w wieku 6 i 7 lat najwięcej osób zaczynało i zebrali wszystkie dane i okazało się, że to, kiedy zaczęło się startować w kartingu między tam 3 a 10 rokiem życia, nie ma wpływu na wyniki w Formule 4.
No proszę, to bym tego się nie spodziewał.
Tak, no znaczy na początku myślę, że to jest bardziej taka no, zabawa, a później dopiero gdzieś tam od 8 roku życia się zaczyna prawdziwe jeżdżenie. Ale wiadomo, no, ma się wbudowane trochę te pewne odruchy.
I jest to jakby w twoim DNA, więc dużo łatwiej jest pewnie ci zostać w tym sporcie.
Tak, no.
Jesteś bardziej zżyty.
I też no jakby to doświadczenie, myślę, że czasami też się przydaje i czy też albo rozmowy ze sponsorami też zawsze fajnie wiedzieć, że ktoś to robi naprawdę od dziecka. No ja nie pamiętam jakby, nie pamiętam, żebym nie jeździł. Od początku, kiedy pamiętam moje życie, jeździłem, więc no to jest taka część mnie tak naprawdę wyścigi.
No to jest fajne. Floyd Mayweather chyba zaczynał boksować, jak miał 4 lata, więc jest sporo sportowców właśnie z takim doświadczeniem, którzy mają bardzo dobre wyniki i właśnie często opowiadają o tym, że zaczynali jak mieli 4 lata i żeby robili jakieś takie podstawowe rzeczy, ale że wtedy już mieli do tego jakieś ciągotki. Co masz zrobić, żeby być, bo teraz rozumiem, że musisz iść do F3, później F2 i F1. Czy można przeskoczyć?
Tak, na razie jakby w tej sytuacji, w jakiej jest motorsport, raczej nie da się przeskoczyć. Parę lat temu było to możliwe, ale teraz raczej to wygląda tak, że trzeba iść z kartingu. Tak jak mówiłem, no większość kierowców zaczyna od kartingu, więc zespoły z Formuły 4 już się patrzą na to, czy ktoś jeździł w kartingu. Idzie się do Formuły 4. I dodatkowa seria, o której ma osoby wie, jest to Formuła 3 regionalna. I to jest taki etap pomiędzy Formułą 4 a 3. To jest takie auto, no coś pomiędzy, ale bardziej w stronę Formuły 4. Jest to automarki Tatus, czyli takiej włoskiej, no mniejszej firmy, na pewno niż Dallara, która ma tą światową formułę 3 i 2. Mhm. I to są jakby też normalne rundy, które jakby żyją swoim życiem, te mistrzostwa, a formuła 3 i 2 już jest mocno związana z formułą 1 i każda runda jest formuły 3, jest, odbywa się w trakcie rundy formuły 1. Także no już są dużo większe zasięgi i też no auta są lepsze, tam jest dużo akademii kierowców.
I też już jesteś w towarzystwie i w miejscu i w czasie z tymi wszystkimi kierowcami najlepszymi, nie?
Tak, i myślę, że to jest przełomowy etap, właśnie przechodzenie z Formuły 4, bo z Formuły 4 do Formuły 3 można przejść i to jest mój jakby cel, żeby przejść z Formuły 4 prosto do Formuły 3 FIA, bo jeżdżę już na tyle długo w Formule 4, że powinienem już iść do Formuły 3 FIA i pominąć krok tej formuły regionalnej. I myślę, że to jest właśnie ten przełomowy etap, kiedy kibic z Polski jedzie na Grand Prix i w Formule 3, które jest już brzmi dobrze, uwierzcie mi, wolno sący silnik bez turbo, więc bardzo dobrze brzmi. I jedzie na tym samym weekendzie, gdzie parę godzin później jedzie tam Formuła 1. I myślę, że to jest bardzo fajne wrażenie. I też jest transmisja zrobiona dokładnie tak 1:1 jak w Formule 1. To samo podium, te auta wyglądają dobrze, to jest mega profesjonalne i też no jest to puszczane światowo, więc myślę, że fajnie jest mieć kierowcę z Polski na takim poziomie.
To jest trochę tak jak UFC jest zbudowane, nie wiem czego nasz UFC, sporty walki w Stanach MMA i oni też mają taką ligę, gdzie są eventy i te eventy mają mnóstwo walk. No i właśnie się zaczyna od takich walk jakby mniejszej rangi i później w tego samego wieczoru idziemy do walki najwyższej rangi. I też to jest wszystko emitowane w tym samym czasie, w ten sam sposób, więc to rozumiem, że już przejście do tej Formuły 3, to już jesteś w tej jakby randze, gdzie już bardzo masz blisko do Formuły 1.
No dokładnie. Myślę, że to jest właśnie taki przełomowy etap i moim celem jest, żeby tam iść. No i myślę, że też dla kibiców będzie to najlepsze, bo tam formuła regionalna no jest bardziej zrobiona na wzór Formuły 4 i to są takie mistrzostwa, gdzie tam jadą przy seriach no mniej rozpoznawalnych. Na weekendzie wyścigowym mamy wiadomo więcej serii, gdzieś tam auta turystyczne, no ale nie jest to Formuła 1 i takie wydarzenie, więc myślę, że jak najbardziej trzeba celować w tą Formułę 3 FIA, no ale jest to niestety koszt ponad 1 000 000 euro. Także no,
rocznie?
Tak. I jest to 8 rund albo 9, zależy jak tam pójdą zmiany z kalendarzem.
I musisz tam być rok czy więcej?
Zazwyczaj trochę więcej, zazwyczaj 2-3 lata, bo pierwszy rok tak naprawdę wygląda to tak. W Formule 4 można testować i jeździć ile się chce przed wyścigami. W formule regionalnej już jest to ograniczone, że kierowcy, którzy jadą sezon, mogą jeździć tylko oficjalne testy, a testować samochód do grudnia poprzedniego roku. W Formule 3 FIA, żeby obciąć też koszty poniekąd, jest to zrobione tak, że testować nie można tym autem, które jeździ w ogóle. Jedyne testy, na które można jechać, to 4 dni bodajże przedsezonowe i 4 posezonowe. Mhm. I tylko oficjalne testy można jechać tym autem. Można testować autem jedynie GP3, które jest bardzo podobne do FIA F3. Jest to dla ograniczenia kosztów, ale z drugiej strony no, jest mało dosyć tego jeżdżenia. Tak naprawdę w aucie, którym się będzie ścigać, ma się 4 dni przejeżdżone przed sezonem, a startuje się z kierowcami, którzy mają przejeżdżone na przykład już 2 sezony.
Także no, więc jest ciężko, masz no, ciężką.
Dużo więcej jeżdżenia mają.
Doświadczona konkurencja.
Dokładnie i no, jest to przez to ciężkie poniekąd, żeby w pierwszym sezonie
wybić się tak bardzo, tak, żeby pójść do...
Ale nie jest to niemożliwe. Na przykład z sezonu Oliberman skończył bodajże 3. Na koniec sezonu jadąc pierwszy sezon. On wygrał w ogóle włoską Formułę 4 2021. Mhm. Ścigałem się z nim. Także no też myślę, że widać poziom włoskiej Formuły 4, bo mamy Formułę 4 hiszpańską, włoską, hiszpańską, niemiecką, brytyjską i jakby najwięcej akademii jest w Formule 4 włoskiej, tylko w hiszpańskiej i w brytyjskiej jest jedna z McLaren, jedna z Alpine Akademia, No w niemieckiej wiadomo, jeżeli stawka włoskiej Formuły 4 też jedzie do Niemiec, tak jak mówiłem, na niektóre wybrane rundy, no to tam jest też dużo akademii, ale głównie wszystkie akademie skupiają się we Włoszech i jest tam akademia na przykład Ferrari, Red Bulla, Mercedesa, McLarena, Saubera, czyli Alfa Romeo. Mhm. I tam jest najwięcej tych akademii i faktycznie ci, którzy wygrywają włoską Formułę 4, idą zazwyczaj do Formuły 1, bo jak patrzyłem na statystyki, to...
Bezpośrednio?
Nie bezpośrednio, no gdzieś tam po paru latach, ale gdzieś jakby, jeżeli ktoś jest w stanie wygrać włoską Formułę 4, to jest to kierowca, który na pewno jest w stanie jeździć w Formule 1 za parę lat. I chyba 5 z 8 mistrzów jakoś jeździ w Formule 1, z tego co pamiętam. Także no, mega duży poziom i Formuła 4 włoska jest jedyną Formułą 4, z której ktoś doszedł do Formuły 1. Także dlatego no, jeżdżę tam i to jest też najwyższy poziom. I wracając do Bermana, to on właśnie wygrał Formułę 4 włoską w 2021. Po wygraniu tego sezonu poszedł do Akademii Ferrari i skończył trzeci w Formule 3 i idzie prosto teraz do Formuły 2 w następnym sezonie. Także da się skrócić tą drogę.
Ale trzeba być bardzo dobrym.
Trzeba być bardzo dobrym po pierwsze, a po drugie wiąże się to też z kolejnymi kosztami, jak zawsze. Gdzieś jest jakiś haczyk z kosztami w tym sporcie. Jechał w zespole Prema, który wygrał już mistrzostwa w Formule 3 i też w Formule 2, Formule 4, to jest bardzo dobry zespół. Także on tam poszedł prosto do topowego zespołu i był w stanie od razu walczyć o podium. A jeżeli nie będzie się miało budżetu i wystarczająco wcześnie, bo to jest też ważne, że budżet trzeba mieć gdzieś tam w połowie roku zapewniony, żeby już podpisać kontrakt, bo tak jak mówiłem, ograniczone miejsca w Formule 4 już są, a w Formule 3 no to już trzeba pół roku wcześniej co najmniej się dogadywać z zespołami i mieć budżet położony na stole. Także no, trzeba mieć te środki, bo jeżeli się zrobi to później i będzie się miało mniejsze pieniądze, to pójdzie się z zespołem z końca stawki, no i nie jest się w stanie w pierwszym sezonie od razu powalczyć o wysokie miejsca. I paradoksalnie wychodzi to drożej, bo trzeba jechać jeden sezon najpierw z gorszym zespołem i później drugi z dobrym zespołem, jeżeli się uda. Więc lepiej od razu jechać z tym dobrym i od razu mieć zebrany budżet, no ale
nie zawsze się uda.
No często się nie udaje. No.
Co według ciebie wyróżnia zawodników, którzy są najlepsi? I myślisz, że to są kwestie jakieś ilość treningu, czy kwestia charakteru? Co trzeba robić, żeby być dobrym zawodnikiem?
Myślę, że to jest kwestia ciężkiej pracy w głównej mierze, bo tak jak mówiłem, no na przykład te topowe zespoły, tak jak mój zespół, który wygrywał już kiedyś mistrzostwa, pracuje 11 godzin, pomimo tego, że jest 30 minut jazdy. Także myślę, że jakby trzeba dać się wszystko na to, że okej, okay, ale to, co wyróżnia tych najlepszych kierowców, to jest to, że oni mają talent, ale poza tym dokładają tego tytaniczną pracę i robią wszystko, żeby pojechać na maksa. I też jakby w naszym sporcie to nie jest tylko praca ze samym sobą, tylko też trzeba się dobrze komunikować z inżynierem, z mechanikami, trzeba dobrze znać auto. Myślę, że też ważnym aspektem jest znanie działania auta. Takie rzeczy, o których ja tutaj mówiłem wcześniej, no to nie każdy kierowca w ogóle wie, że coś takiego jest, takie ustawienie.
Czyli ty masz jakieś skillsy też takie techniczne?
Tak, znaczy ja się tym interesuję, nie powiem, pasjonuję się też trochę tą budową aut i jakby też sezon 2021, kiedy jechałem sam w zespole i miałem niedoświadczonego inżyniera, nauczył mnie tego, że ja muszę jakby, ja mówiłem mechanikom wprost, co mają zmienić. Także ja musiałem znać każde ustawienie dokładnie, co zmienia, jakie mam dostępne ustawienia i co zmiana spowoduje, żebym mógł szybciej pojechać. Także na symulatorze pracowałem, też mam trenera od symulatora, który mnie też szkolił w kwestii ustawień.
Czyli na symulatorze też można te wszystkie rzeczy zmieniać?
Tak, na symulatorze są wszystkie ustawienia.
Czyli to jest taki super zaawansowany symulator?
Tak, no to są dosyć zaawansowane symulatory. Też mamy siłę kierownicy, przykładowo kierownica jest w stanie wytworzyć siłę taką jak silnik malucha, tą, którą ja mam. Także opór na kierownicy i też przekazywanie przez kierownicę informacji co do jazdy jest no, naprawdę coraz lepszy i bardzo precyzyjny.
Przekazywanie informacji, czy na przykład drgania?
Tak, to jest na przykład w momencie, kiedy mamy podsterowność, to na kierownicy musi być mniejsza siła w tym momencie. Bo jeżeli jest najlepsza przedność, to wtedy kierownica powinna najciężej chodzić. Jeżeli się przekroczy tą granicę, to już powinna się lekko ślizgwać. Chodzi o to,
czyli
żeby
ty w ten sposób czujesz, czy masz nadsterowny, czy podsterowny?
Tak.
Po tym, jak kierownica chodzi?
Tak, dokładnie. Także i, no i poza tym też czuję tyłkiem. Także kierowcy wrażliwy tyłek muszą mieć, jak to mówimy, żeby wszystko czuć przeciążenia, bo na symulatorze jest o tyle trudniej, że czujemy to tylko rękami. A w bolidzie czuję to też ciałem. Wszystkie przeciążenia, że na przykład czuję, że nadsterowność przychodzi, jeżeli na kierownicy zmniejsza się siła, czyli no wiem, że jakby nie jest maksymalna przyczepność przodu wykorzystana, mhm. I czuję, że mi zaczyna odjeżdżać tył. Czuję, że tej przyczepności z tyłu nie ma, że nie ma już takie przeciążenia, że jest trochę mniejsze i czuję, że jest go mniej. I to są jakby, to właśnie też dzieli dobrych kierowców od słabych, że to jest automat całkowity, że jeżeli czujesz minimalny uścisk, minimalną stratę tej przyczepności z tyłu, to od razu się w stanie zareagować kierownicą, skontrować i jechać dalej. I myślę, że też jakby doświadczenie w wyścigach jest potrzebne, dlatego nie możemy też przejść na przykład z Formuły 4 do Formuły 1, bo potrzebujemy tego doświadczenia, potrzebujemy zacząć od tych podstawowych aut, żeby właśnie czuć przy tym ślizganiu się najmniejsze uślizgi, wytrenować to, później idziemy do auta z większą aerodynamiką, że przy większych prędkościach czuć dalej te małe ślizgi do Formuły 2 i Formuły 1. I właśnie zaczyna się to wszystko od tych podstaw.
Jak pracujesz sobie z tym teamem, w którym teraz jesteś, to się US Racing?
US. No tak, w ogóle oni mówią, się denerwują, znaczy...
To jest
no,
Polska czy jest zagraniczna?
Niemiecka.
Niemiecka.
Znaczy oni się denerwują trochę, jak się mówi US, bo to nie jest jako US, tylko jako AS Racing, mhm. Że jako my. Że trochę się denerwują, ale ja jechałem w AS Motorsport.
Taką sobie nazwę wymyślili.
Tak, znaczy u mnie to jest o tyle problem, że nie lubię używać AS Racing, bo jechałem w AS Motorsport i jest to no, bardzo podobne, więc na przykład ktoś może usłyszeć, no dobra, jechałeś w AS Motorsport, a teraz nowy Racing US Racing, nie? I może ktoś nie skojarzy nawet, więc wolę zawsze US.
Oni ci nie podpowiadają jakoś, jak to łatwiej sobie sponsorów? Nie wspomagają cię w tym zakresie?
Tak, no to jest niemiecki zespół.
No właśnie, tak, więc że... oni na swoim rynku jakby mogli załatwić jakichś sponsorów za eurosy, a nie za złotówki, to by było łatwiej.
Znaczy, to wygląda tak, że jeżeli ja w Polsce nie jestem w stanie załatwić sobie sponsora, jako rodak nie jestem w stanie mieć finansowania, w Polsce, no to tym bardziej nie będę miał wsparcia ze strony jakiejś tam, ze strony Niemiec. Też Niemcy, sami Niemcy nie potrafią znaleźć finansowania też. Na przykład Tima Tramnica, który też chciał jechać w tej Formule 3 światowej, gdzie jechał na równym poziomie z Bermanem.
Z tym, co wygrał?
Tak, z tym, co wygrał. Oni w ogóle jeszcze tam doszło do tego, że zespół tego Oliego Bermana miał oszukany silnik i w połowie sezonu dopiero się dowiedzieli o tym, także no mówi się o tym, że no Tramnitz powinien wygrać wtedy to mistrzostwo, więc no albo jechał lepiej, albo równo i on musiał iść do tej formuły regionalnej przez to, że nie miał budżetu. Także jako Niemiec nawet on nie znalazł sponsorowania, mimo że jest mega szybki.
I nie ma wymówki, że jest polski.
Nie. No i jakby też szukanie za granicą to jest no myślę, że ciężki temat, szczególnie, że no jakby w Polsce powinno być to wsparcie. Według mnie ja też jestem, nie ukrywam, patriotą i tata tak samo i oczywiście wolałbym mieć polską firmę na aucie, ale no wiadomo, jakiekolwiek pieniądze, tak jak mówiłem też wcześniej z wyrobami tytoniowymi, no dla mnie jakiekolwiek pieniądze to jest duże wsparcie i tak samo Patronite'a założyliśmy dlatego, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze. Mhm. Także no gdziekolwiek się da, uderzamy, ale no wiadomo, że prędzej będziemy mieć na wsparcie w Polsce niż za granicą.
To jest ciekawe w sporcie, że to jest takie patriotyczne mocno, że jednak to jest tak, że Polacy wolą wspierać polskich sportowców. To nie jest, nie pomyślałem o tym, myśląc o sponsorach z Niemiec, że oni będą na ciebie patrzyli, no ale to jest polski kierowca, to trzeba mamy go wspierać.
No dokładnie, no myślę, że zawsze lepiej wspierać rodaka i też nie wiem, jak się na mundial patrzy, no to na przykład, nie wiem, lubi się Messiego, ale jak gra Polska z Argentyną, no to kibicuje się Polsce. No, na tej samej zasadzie, że nie będą wspierać Polaka, który później będzie ścigał się z Niemcami i będzie od nich szybszy, na przykład.
No, to jest To jest ciekawy aspekt sportowca, patriotyzm. Widziałem, że robisz treningi takie sprawnościowe. Łapiesz piłeczki.
Tak.
Na czym to polega?
Więc tak, mamy trening siłowy, normalny z hantlami, czy to jest zazwyczaj na wiośle trenuję, bo najwięcej mięśni da się pobudzić przez trenowanie na wiośle.
Tych, które potrzebujesz.
Tak, tak. Myślę, że tam najwięcej z takich ćwiczeń bardziej wytrzymałościowych. No, treningi siłowe, wiadomo, gadaliśmy wcześniej o białku i o różnych suplementach, więc też musimy budować tą masę mięśniową. Także poza tym normalnym treningiem, który jest zbliżony do takich treningów normalnych na siłowni, znaczy tak, my budujemy masę mięśniową bardziej w nogach niż w rękach i jakby nie możemy mieć zbyt dużej masy mięśniowej, bo nie będziemy w stanie dostarczyć tyle tlenu do mięśni przez 30 minut.
Czyli jakie jest optymalne ratio u takiego sportowca?
Tak, ja bym powiedział, że to jest ktoś taki, budowa zbliżona do triatlonisty, tylko lekko większe może ręce. Nie, wiadomo, nie jak maratończyk, ale myślę, że taki triatlonista, który może bardziej zbudowany, no i też wraz z poziomem gdzie tam Formuła 3, Formuła 2 jest też cięższa na kierownicy i trzeba być trochę bardziej wysportowanym do tego. Ale dochodzi do tego element u nas w sporcie refleksu i refleksu połączonego z myśleniem przy tym, już tłumaczę. To działa tak, że potrzebny jest też refleks taki bardzo szybki, bez zastanowienia, gdzie mamy ułożone cztery lampki na takiej desce specjalnej. Cztery lampki i przez 45 sekund zapala się jedna lampka, muszę ją nacisnąć, zgasić, zapala się druga i tak jak najwięcej. W 45 sekund najwięcej zgasiłem 125 lampek, także gdzieś tam...
A zaczynałeś od ilu?
Zaczynałem od 70 jakoś.
Wow, czyli mocno się rozwinąłeś.
Tak, no i właśnie o to chodzi, żeby jak najbardziej rozwinąć. I to jest taki, że tak powiem, bezmyślny refleks.
Zauważasz przełożenie tego na jazdę?
Tak, tak.
W jakim aspekcie?
To, o czym mówiłem, to, że nie wypadałem w mojej karierze prawie w ogóle.
Czyli myślę, jesteś w stanie szybko zauważyć, że ci na przykład jest, że dupa i bardzo szybko zareagować.
Dokładnie, dokładnie o to chodzi. I ja też mam rekord, trzymam, bo ja trenuję z Olsz Motorsport i oni trenują większość kierowców w Polsce. Ja mam rekord w ogóle wszystkich kierowców. Najwięcej tych lampek.
Gratulacje.
Dzięki. Także w ogóle też mam historię do tego, bo z Kajetanem Kajetanowiczem mam takie mini zawody. Znaczy miałem, bo teraz już nie wiem, w sumie gdzieś się zgubił temat, ale robiliśmy właśnie, ja robiłem na przykład 120 lampek. Mamy tego samego trenera, też on trenuje z tym Olsz Motorsport i później on mi odsyłał 121 lampek, że zrobił, później 122, później 125, a ja zrobiłem, a właśnie ostatni 127 wynik był i na tym zostaliśmy. Także...
Rywalizacja zawsze motywuje do podbijania wyniku.
Tak, dokładnie.
Wyniku.
No i podbiliśmy
nie na tyle. Zrobiłbyś tych 127, gdybyś sobie tego nie wysyłał, nie?
Raczej nie. Także tak się
wiedziałeś.
Tak, i w ogóle najlepiej wychodzą lampki nie jak się siedzi spokojnie, tylko najlepiej jak się przebiegnie na przykład 10 minut na tętnie 190, bo tam mamy po 190-200 tętno, zazwyczaj na treningu do takiego tętna dochodzimy. I wtedy zejść z tym dużym tętnem i wtedy zrobić. I wtedy najlepiej wychodzi.
Słyszeliście, ludzie? Ja sobie wstawiam bieżnię pod biurko właśnie. Właśnie po to, żeby... Już mam od Deskwise biurko podnoszone, co jest genialne już. I do tego chcę sobie wrzucić bieżnię pod to. Właśnie po to, żeby podbijać delikatnie tętno, żeby lepiej pracować, żeby mój mózg lepiej pracował. Czyli u ciebie się dokładnie to sprawdza.
Dokładnie, tak. Jak przyjdę na trening i bez rozrywki, bez niczego bym zrobił, no to zrobiłem, nie wiem, może 110. A żeby jakby wszystko dzieje się trochę wolniej, dlatego te rekordy są lepsze po wysiłku jakimkolwiek, na jakimkolwiek tętnie.
To nie powinieneś zrobić biegu też przed startem?
Tak, robię. Znaczy skakanka zazwyczaj przez ograniczone miejsce. Robimy skakankę. Jakieś tam rozgrzewkę też mięśni, ale też ważna bardzo właśnie rozgrzewka taka, żeby podbić tętno. Później robimy lampki, w trakcie lampek też wzrasta tętno, no bo skupienie i też w trakcie jazdy nam wzrasta tętno przez to, że jesteśmy skupieni. Mhm. I jakby przez to skupienie mam ten powyżej 170 zazwyczaj w trakcie jazdy.
To jest mega ciekawe. To jest turbo ciekawe.
I to, o czym mówiłem, mamy właśnie rodzaj tego takiego, że tak powiem, bezmyślnego uderzenia w lampki. I element właśnie, który dochodzi, takie mamy lampki, że prawa czerwona, lewa niebieska na przykład. I trzeba, pojawia się czerwona lampka i teraz mózg musi się zastanowić, czy uderzyć prawą, czy lewą ręką. I to jest ten element właśnie, który się przydaje w wyścigach. Dzieje się sytuacja, mam pół sekundy na reakcję. Ktoś mi wchodzi na wewnętrznej, ja muszę zareagować na to, czy jechać w prawo, w lewo, zhamować, dodać gazu. I właśnie to jest trenowanie do takich sytuacji wyścigowych, że mózg się musi zastanowić, co zrobić najpierw i później dopiero co zrobić, bo takie bezwarunkowe reakcje to są właśnie te lampki, gdzie tam uderzam po prostu jak najwięcej. I to jest takie bardziej reagowanie na to, co się dzieje z samochodem, jak sam jadę. A sytuacja wyścigowa właśnie chodzi o to, żeby się też zastanowić. I zazwyczaj robimy to tak, że na wysokim tętnie też te decyzje podejmujemy. Bo ciężej jest, wiadomo, jak się jest zmęczonym podjąć decyzję. Także najpierw się męczymy dosyć mocno. Na przykład ostatnio leżałem właśnie na treningu, zrobiłem wiosło i tak sobie 3 minuty poleżałem na ziemi, zanim w ogóle wróciłem do żywych. Najpierw się zjechać, a później dopiero iść na te lampki, żeby podejmować te decyzje właśnie przy dużym zmęczeniu. I to jest mega ważny aspekt, myślę, treningów. I to też nas odróżnia.
Czyli nie tylko pobudzić się, tylko się zajechać, tak, żebyś był już, na przykład jakbyś się nie wyspał, jakbyś miał gorszą noc.
No dokładnie, żeby jakby być na dużym zmęczeniu, duży wysiłek fizyczny i ciało mówi, nie, jeszcze jeszcze potrzebuję minuty, żeby się uspokoić, nie, ten no 180, a tutaj dostaję lampki i muszę zrobić teraz 45 sekund full na maksa skupienia i ten no mi z powrotem wraca do góry i właśnie o to chodzi. Żeby to przetrenować i wtedy są, myślę, najlepsze osiągi.
Co zrobiłeś przed tym, jak zrobiłeś 127 lampek? Biegałeś mega na bieżni, czy jakoś pobudziłeś się specjalnie?
To był chyba trening biegowy właśnie, na bieżni albo wiosło. No tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie myślę. Może trochę lepiej jest, jeżeli się to zrobi akurat w lampkach na bieżni, bo wzrasta tętno i się męczą tylko nogi, a ręce nie za bardzo, więc no gdzieś tam po wiośle też jest ograniczony ten ruch. Mhm. Także no myślę, że po bieżni gdzieś tam. Pamiętam trening, dostałem zegarek taki do mierzenia tętna i taki dosyć no sportowy, mm-hmm. że tak powiem ogólnie, więc pierwszy trening zrobiłem na bieżni. Pamiętam, pierwszy raz go założyłem na trening i zrobiliśmy trening, gdzie tam miałem tętno 210 jakoś 3 razy chyba w trakcie tego treningu i między tym lampki i no właśnie to są takie, myślę, że najgorsze treningi, bo gdzieś tam jak siłowe, no to wiadomo, gdzieś tam bolą ręce, nogi, a da się to przeżyć, ale takie treningi jak my mamy, że właśnie trzeba na maksa polecieć na przykład 5 minut, a później zrobić albo piłki gdzieś tam od góry zrzuca trenera, ja muszę złapać.
I później czyli zrzuca jedną albo drugą, musisz podjąć,
tak,
to jest.
Tak, tak. No i właśnie o to chodzi. I właśnie wszystko dąży do tego, żeby zrobić ćwiczenie, w którym trzeba mega szybko zareagować, ale nie bezmyślnie, tylko to przemyśleć i jakby żeby ten mózg wytrenował taki odruch, że najpierw myśli, a później dopiero coś robi w przeciągu, nie wiem, pół sekundy.
Próbowałeś w jakiś sposób wytworzyć adrenalinę przed tymi lampkami? Ja jeździłem ekstremalnie na rolkach kiedyś i pamiętam, że na zawodach, jak jeździ się i zjeżdża się po poręczy, to podjeżdżasz do poręczy, wyskakujesz, robisz na przykład obrót i zjeżdżasz po poręczy. Więc ten moment od wyskoczenia do zjazdu po poręczy to jest pewnie pół sekundy. I ja pamiętam, że w tym czasie byłem w stanie pomyśleć 4 rzeczy. W momencie, jak się obracałem, jeszcze byłem w stanie myśleć. I nad tym się zastanawiałem, że to, na to musi wpływać nie tylko pobudzenie, ale to chyba też adrenalina. I zastanawiałem się teraz, czy jeśli w jakiś sposób byłbyś w stanie wytworzyć adrenalinę, z tego co wiem, to wejście pod zimny prysznic to wytwarza, to może byś był w stanie jeszcze szybciej to robić.
No, bardzo możliwe. Ja akurat zacząłem niedawno zimny prysznic brać rano. Także no, to jest dobry pomysł, chyba tak zrobię. Akurat jest tam prysznic obok, zaraz obok, więc...
Daj znać, jestem ciekawy.
Dobra, spróbuję. Zimny prysznic na następnym treningu i lampki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Ale myślę, że też musiałbyś dorzucić i najpierw tętno, a później zimny prysznic, żeby się zszokować, bo to jest taki szok zawsze. I od razu na...
Kurde, szkoda, że nie pomyślałem wtedy, jak z kajtem się ścigałem, bym wcześniej może zrobił jakiś lepszy wynik.
No bo to jest tak, że adrenalina wrzuca cię w taki stan, takiego jakby zawężenia całego, wszystkiego, co się dzieje, jesteś skupiony. I to pewnie się też dzieje podczas tych wyścigów.
No nie? tak. Jak właśnie to jest ciekawe, że jak przed startem ja czuję tą adrenalinę. Zawsze jest, nieważne ile się wyścigu przejdzie, zawsze jest gdzieś tam lekka adrenalina przed startem. Trzeba sobie to ułożyć w głowie, jak się jedzie. Ale w momencie, kiedy startuje wyścig, kiedy gasną światła, kompletnie jakby ja to wyłączam, nie czuję, jakby ja, jak startuję do wyścigu, nie czuję jakby ciała.
To jest jesteś jednością z bolidem.
Jednością z bolidem jestem, dokładnie. Jakby ja to kompletnie odrzucam i później na przykład na pasku Stenna widać, że jak robiliśmy takie pomiary i jak gdzieś tam wypadłem, musiałem przejechać przez żwir, to widać, że Tenno skoczyło 10 uderzeń na minutę, czy tam 15, a ja kompletnie jakby tego nie czułem. Jakby myślałem, że jestem dokładnie na tym samym Tennie cały czas i nie czuję tego zmęczenia też. Jakby to jest ciekawe, bo mamy czasami safety cary i podczas safety cara wyjeżdża samochód bezpieczeństwa na tor i jedziemy tam do 100 na godzinę, bo jest jakiś wypadek, muszą posprzątać. I wtedy jakby na chwilę nie ma tego pełnego skupienia, nie ma tej adrenaliny. Na chwilę jest jakby ten wyścig, no nie można wyprzedzać tak, że nic się nie robi, tylko rozgrzewać opony trzeba.
I ten wtedy był mocno?
Tak, znaczy nie jestem pewien na tętno, ale wtedy czuję na przykład zmęczenie rąk duże. I bo wtedy nie ma tej adrenaliny, nie ma tego skupienia pełnego, jakby wtedy nie jest to ciało całkiem odcięte od głowy. I jakby z powrotem, jak znowu wznawiają wyścig, to znowu jest jakby kompletne odcięcie, ja w ogóle nie czuję zmęczenia i robię wszystko jakby, myślę tylko głową i odcinam ten element fizyczny.
To jest niesamowite. A do jakiego tętna najwyżej podchodzi ci podczas wyścigu?
Podczas wyścigu nie mierzyłem. Mhm. Mierzyłem tylko na testach. W trakcie normalnej jazdy, tak mówią, gdzieś tam 175.
No to i tak jest bardzo wysokie, nie?
Wysokie, no bo jednak trzeba 30 minut przejechać. Nie wiem jak w wyścigu, ale myślę, że 180 w takim wypadku. Gdzieś tam na starcie pewnie wyżej trochę. Jest to jednak wyścig i skupienie więcej elementów jest też w wyścigu, wiadomo, bo też dochodzą inni zawodnicy do tego. Także myślę, że no gdzieś tam po 180-190 na startach i trzeba to wytrzymać przez 30 minut.
Później jesteś turbo zmęczony pewnie.
Tak, znaczy jeszcze wyścigi gdzieś tam na początku i końcu sezonu są okej, ale jak w połowie wakacji mamy wyścig pod Rzymem i jest 40 ponad stopni, jedziemy na przykład drugi wyścig w tym dniu, no to jak wychodziliśmy z auta, to kręciło się w głowie, że się wychodzi z auta i trzeba chwilę poczekać, bo przy takim zmęczeniu, myślę, że najlepiej zobrazować, że bo ważymy się przed i po jeździe zawsze u nas w zespole wewnętrznie jakby, bo to jest mega ważne, żeby być na limicie totalnym z wagą, bo wiadomo, no, każdy kilogram powoduje to, że trzeba wcześniej zahamować, większa siłę środkowa i tym podobne. Także jesteśmy idealnie na limicie wagi, wchodzimy na wagę przed i po jeździe.
Czyli jak jesteś za nisko, to sobie dopijesz?
Tak, czasami tak, jeżeli nie mają jakby już czasu dołożyć wagi do auta. Także wchodzimy na wagę przed i jest na przykład 60 kilo. Oni tam, wiadomo, dopasowują do auta. I po zjeździe ważymy, bo jakby waga liczy się po zjeździe. I na cetach sprawdzamy, ile w trakcie jazdy tracimy kilo. No i w 40 stopniach jest to około pół kilo. Pół kilo w trakcie 30 minut jest się w stanie stracić.
Czyli wychodzisz cały mokry?
Tak.
I to pewnie, ja po podcastach zauważyłem u siebie, że czasami robię podcast i jestem bardzo mocno podbity, ale to jest tak pół godziny i po pół godziny jest taki zjazd. Też tak masz po tych startach?
Zjazd w sensie...
Chodzi mi o to, że prawdopodobnie zaczyna ci schodzić adrenalina właśnie i wtedy zaczynasz czuć, że jesteś zmęczony.
Znaczy, my mamy właśnie do 30 minut, w których, tak jak mówiłem, mamy zazwyczaj safety car jakiegoś i jakby jak jest normalny wyścig, to jestem w pełni skupiony. No i były pojedyncze sytuacje, że gdzieś tam na ostatnich kółkach no już faktycznie czułem trochę to zmęczenie. No ale myślę, że ta strata pół kilograma no,
dobrze, mówi sama za siebie.
No, mówi sama za siebie, że to jest jednak duży wysiłek dosyć. No i ta waga też jeszcze jest dopasowana na limicie, więc trzeba też tego pilnować i no, myślę, że to jest ciekawe, że właśnie na takim limicie gdzieś tam o 200 gramów jest się w stanie walczyć, bo później różnica jest na kółku 0,1 sekundy i to jest na przykład 1-2 pozycje w kwalifikacjach, a na długości wyścigu to jest na przykład sekunda.
O tym nie pomyślałem, że to rzeczywiście musisz być dokładnie o konkretnej wagi. Jak to robisz, żeby być dokładnie konkretnej wagi o konkretnym czasie?
Znaczy tak, oni dopasowywują.
Czyli nie musisz być konkretnej, bo oni mogą coś tam...
Tak, oni dokładają ołów. No jest zrobione to tak, żeby ci więksi, no bo wiadomo, mamy limit tam 65 kilo i kierowcy, którzy są więksi, że są gdzieś tam, załóżmy, że 5 kilo muszą dołożyć do tych 605 kilo razem z autem, a ci mniej, no drobniejsi kierowcy, wiadomo, więcej kilo, ale jest to zrobione tak, żeby ci więksi kierowcy nie musieli jechać na przykład z wagą 610 kilo, przez to, że po prostu są zbyt duzi. Także zawsze gdzieś tam trzeba dołożyć i to jest rola zespołu, żeby jakby idealnie dołożyć ołów do auta, tyle, żeby była ta waga jak najmniejsza.
Bardzo ciekawy sport. Zazdroszczę ci, że możesz się tak pościgać, szczerze mówiąc. Ja bym mega chciał. Pamiętam, że jak jeździłem na tych kartach, to po prostu byłem w niebo wzięty. Ja byłem tak wkręcony w to wyprzedzanie ludzi, że jak wyszedłem stamtąd, to miałem naciągnięty mięsień tutaj.
Tak, tak.
Tak kręciłem kierownicą.
Znaczy, takie halówki są mega fajne według mnie i się pościgać tak w kartingu, jakby samemu zobaczyć, jak to jest, jest mega fajne. I no, wygląda to inaczej niż u nas, bo my jednak mamy gdzieś tam zawsze jakąś presję, czy tam ze strony sponsorów, czy ze swojej strony, żeby jakiś tam wynik osiągnąć i nam daje przyjemność już bardziej wynik, wygrywanie i ta walka koło w koło. No a właśnie fajne jest to, myślę, dla takich ludzi, którzy nie jeżdżą profesjonalnie, że mogą sobie przyjechać i się pobawić i też trochę lekko z zazdrością patrzę na to, że ktoś sobie może przyjechać na tor i się super bawić, jeżdżąc gdzieś tam samemu, bez żadnych wyników, bez rywalizacji na wysokim poziomie. I no i myślę, że to jest bardzo fajne też i polecam każdemu spróbować, jak ktoś szuka adrenaliny.
Masz rację, no, że to jak zaczynasz robić coś profesjonalnie, to już jest zawsze presja do tego dochodzi i to szczęście jednak troszeczkę ucieka.
No, znaczy później już zaczyna się, no kończy się ta zabawa, tak jak to było kiedyś. Zaczyna się robić coraz bardziej profesjonalnie, też coraz bardziej egoistycznym trzeba być poniekąd. W tym sporcie kiedyś no to wyglądało tak, no, że wiadomo, 10-6-latków tam sobie gadaliśmy po jazdach, bawiliśmy się nawet na tych torach w Czechach. No a teraz no się wiadomo, to przeraża, jeszcze dochodzi niestety polityki trochę do tego wszystkiego i tam między zespołami i czy tam ze sponsorami. Też jesteśmy przedstawiani kierowcy już w młodym wieku dosyć, myślę, że medialnie. Gdzieś tam jak ktoś w tenisie gra, no to nie potrzebuje, no okej, okay, jeszcze w tenisie, dobra, ale w sportach, które nie wymagają dużych pieniędzy, nie potrzebują mega dużej rozpoznawalności. A w moim sporcie wygląda to tak, że im ma się większą rozpoznawalność, tym jest się bardziej atrakcyjnym dla sponsorów, przez to, że jakby może dany kierowca sprzedać lepiej produkt, który sponsor reprezentuje.
Musisz koniecznie założyć TikToka, bo nie masz.
Nie mam.
Mówię poważnie kompletnie. Musisz założyć TikToka i musisz nauczyć robić. Musisz. Chcesz, jak chcesz oczywiście. TikTok teraz działa dobrze i on nie będzie działał dobrze przez długi czas, bo w pewnym momencie ludzie się zorientują, zrobi się tam masa ludzi i będzie tyle kontentu, że to nie będzie już tak wybijało tych TikToków, ale w tym momencie przy czymś tak rzadkim, jak ty robisz, to mogłoby mieć super zasięgi. Więc powinieneś od razu założyć TikToka.
No. Myśleliśmy już na założeniem TikToka, ale ja przyznam się, że nie jestem taką osobą, która lubi chodzić z kamerą i się nagrywać.
Ale nie musisz siebie nagrywać, możesz nagrywać jakieś TikToki z tych wyścigów, jak wsiadasz, wyścigasz się, wiesz, nie musisz tańczyć do muzyki.
My jesteśmy tacy, że tak powiem, konserwatywni trochę bardziej. Znaczy, w sensie, no wiadomo, mam TikToka, nie? I kont na Instagramie, na
nie
Facebooku.
Nie widziałem cię na TikToku, szukałem.
Nie, na TikToku nie. Znaczy, oficjalnego, nie? W sensie, wiadomo, jestem normalnym nastolatkiem, ale jakoś tak, no są kierowcy, którzy jakby dużo nagrywają, są tacy, ja nawet, ale jestem na TikToku, jestem na TikToku u Pedro Perino z mojego zespołu, jestem na jednym TikToku, tam jest w ogóle jeden błąd. Jak ktoś chce zobaczyć, to niech znajdzie TikToka od Pedro i napisze w komentarzu, jaki jest błąd tam, bo nie wszyscy to zauważyli. Także jestem na jednym, ale nie, poważnie to nie mam swojego konta i faktycznie no myślę, że dobrze by było to założyć, no bo jednak te TikToki niektóre idą faktycznie czasami potężnie się wybijają.
Ja mam TikToka, wstrzymywałem się dużo, myślę, że z tego samego powodu, co wszyscy właśnie, którzy są trochę, nie wiem, czy ja jestem bardziej konserwatywny, ale zawsze myślałem, że to są głupie filmiki dla dzieci, które tańczą przy muzyce, ale tak nie jest i używam go tylko i wyłącznie do marketingu, nie robię tam nic, nie konsumuję ani jednej treści, więc obserwuję tam 20 osób, które też robią podcasty albo coś ciekawego i to działa, rzeczywiście, więc no, myślę, że przy waszej pracy i pitchowaniu non-stop jakichś nowych sponsorów, to mogłoby wam naprawdę pomóc.
O, faktycznie. Dobry pomysł. Dobre pomysły w ogóle. I lampki, i TikTok. Coś z tego będzie.
Tak. Zrobiliśmy w ogóle ponad 2 godziny, także bardzo ci dziękuję. Nie będziemy twojego taty zimować tam na zewnątrz.
Nie wiadomo, gdzie on tutaj krąży teraz. 4. kawę pije. Zaraz mu serce stanie.
Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Na Instagramie, na Facebooku i na Twitterze. Mam swoje strony Kasper Sztuka Racing i też jeżeli ktoś jest zainteresowany wsparciem, no to Patronite. Gdzieś tam zawsze te pieniądze są przydatne, gdzieś się tam zbierają, więc to jest też coś, co mi pomaga. No i przede wszystkim gorąca prośba, jeżeli ktoś ogląda i jest w stanie pomóc, lub jeżeli ktoś zna kogoś, kto mógłby pomóc, to jak najbardziej jesteśmy otwarci, tak jak mówiłem, na każdą rozmowę, zawsze się chcemy spotkać, nawet jeżeli nie uda się teraz, to kiedyś w przyszłości zawsze się chcemy poznać. No a jeżeli nic z tych dwóch rzeczy, no to przynajmniej gdzieś tam jakieś słówko rzucić znajomym i żeby ta rozpoznawalność też była. Także no, tak jak mówię, no, jedyny problem na razie to budżet. Jeżeli on będzie, no to ja już sobie poradzę. Także no, najważniejsze dla mnie, żeby gdzieś ta albo rozpoznawalność była, albo bezpośredni kontakt ze sponsorem.
Jeszcze myślę sobie, ja bym na waszym miejscu zatrudnił kogoś od social mediów.
Mam.
Masz kogoś takiego profesjonalnego?
Tak, mam. Więc mamy w ogóle więcej trochę osób od social mediów i od jakichś tam pewnych rzeczy związanych ze sponsorami, z mediami też, poza social mediami, z normalnymi mediami, także więcej osób pracuje na mnie.
Super. Gratulacje. Trzymam kciuki w takim razie, żebym widział cię kiedyś w F1 i dziękuję.
Dzięki wielkie.
Na razie, ludzie. Siemano. Nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.